Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 10 Sofar 1446 roku po Hidżri, albo Quattro Decimo Augusto, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Państwa, przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości, no i linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod opisem odcinka. Po drugie, hejterom wiadomo co w co, oni tutaj jak zwykle wypełzają, ale to wiadomo, bo oni też wiedzą, co im w co. Poza tym jazda z cenzorami, to też wiemy. Zresztą jak Państwo być może czytaliście, Instagram, jak tylko odblokowali go w Turcji, natychmiast zaczął blokować znowu strony rządowe, tam jakieś wypowiedzi dyrektoriatu do spraw religijnych, archiwalne zresztą, bo sprzed 3 lat ze względu na używanie słowa, uwaga, nie dam się w tą pułapkę wciągnąć, symfonizm. Niechaj ono brzmi jak symfonizm. Chodzi o symfonistów, którzy w państwie położonym w Palestynie coś tam robili, tak? Więc tutaj być może oni się wymieniają informacjami, więc będziemy teraz używali symfonizm, bardzo ładne słowo. Otóż, więc jazda z cenzorami, to już wiemy, poza tym Romani i te domum, wiemy, którzy Romani, i oczywiście Al-Kilabtan Bach, Wal-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają i karawana idzie dalej. Poza tym w ramach polecania tych kanałów właśnie o tematyce takiej niszowej zgłosił się pan, który ma kanał, ktoś nazywa Nosacz Kreator, i jest to taki kanał, na którym pan na żywo buduje różne modele z klocków i z różnych innych części, i ze szczególnym uwzględnieniem niszy militarnej, prawda? Także możecie Państwo sobie wejść, zobaczyć, jak pan buduje klocki na żywo. Bardzo fajne. Otóż tak, i link oczywiście znajduje się pod odcinkiem. Proszę Państwa, otóż tak, najważniejsza dzisiaj informacja dnia, to jest informacja sensacyjna, ona pojawiła się w amerykańskiej prasie, zresztą nie we wszystkich gazetach, bo jedna z nich sobie wzięła to na wyłączność. Otóż informacja na podstawie danych z Pentagonu, jak zwykle anonimowych, wiadomo, jak to w amerykańskiej prasie, że oto Rosja zaczęła wycofywać jednostki bojowe z frontu południowego, czyli tego frontu doniecko-ługańskiego, i przerzucać je na północ, prawda, czyli do obwodu kurskiego, po to, żeby zlikwidować to wtargnięcie ukraińskie, które w tej chwili Ukraińcy zajmują ponad 1000 km kwadratowych powierzchni Rosji. Z punktu widzenia całej powierzchni Rosji to oczywiście jest niewiele, z punktu widzenia militarnego pewnie to też znaczenia nie ma, natomiast z punktu widzenia prestiżowego dla Putina właśnie próby najpierw umniejszania tego, że to jest targnięcie, które tam sobie poradzi lokalna milicja, no nie poradziła sobie. No to będziemy robili teraz operację specjalną antyterrorystyczną. Niech się z terrorystami buja FSB. No ale się okazuje, że się nie zabujało, tak, a wręcz przeciwnie, że to, że jak gdyby mamy z jednej strony takie właśnie lekceważące informacje, że tam nasi czapkami nakryli, a z drugiej strony, proszę Państwa, ponad 120 tysięcy ludzi już ewakuowanych, kolejne ewakuacje trwają, co więcej, ci ludzie są przepytywani przez media, tam płaczą, krzyczą i oczywiście wygrażają, no, również władzy, prawda, że nic nie robi, że nie pomaga, że nie ewakuuje i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, mamy też pojawiające się co chwila właśnie takie, no, celowo pewnie wrzucane przez stronę ukraińską zdjęcia z różnych miejscowości, w których Ukraińcy może ich nie utrzymują, tylko po prostu przez nie przejeżdżają, robią sobie, zdejmują flagę rosyjską, wkładają ukraińską, robią sobie, prawda, selfie, potem już poza kamerą może mają jedną flagę, zabierają i jadą dalej, więc, no ale to wszystko wzbudza również, znaczy tworzy również atmosferę dezinformacji, paniki, a przede wszystkim, to jest najważniejsze w tym wszystkim, podważa zaufanie do władzy. No władza powiedziała, że czapkami nakryje, że siłami FSB, że jakimś tam ochotniczym, lokalnym Volkssturmem to sprawę ogarnie. No więc nie ogarnia. I właśnie Amerykanie twierdzą, że te jednostki już takie normalne, frontowe, które gdzieś tam walczą, Donieck, Ługańsk, te okolice, znaczy oczywiście nie wiadomo z którego miejsca dokładnie z frontu, że są przerzucane do Kurska. A w związku z tym, po to właśnie, żeby zlikwidować ten wyłom, tym bardziej, że Ukraińcy przerzucają również swoje wojska, zaraz sobie o tym powiemy. Od razu powiedzmy też, że rano dzisiaj jeszcze nie potrafiono podać, to znaczy prasa nie potrafiła jeszcze podać na podstawie tych danych od tych urzędników, ile tych jednostek jest przerzucanych w tej chwili, znaczy które dokładnie, prawda, w jakiej liczbie i tak dalej, ale sam fakt twierdzą, że jest przez amerykański wywiad potwierdzony. No, generalnie to jest tak, że gdyby tak się okazało, to że to ta niespodziewana inwazja na Kursk, jeżeli by zaczęła jakiekolwiek siły odciągać od tego właśnie frontu, nazwijmy go doniecko-ługańskiego, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy mówić o wielkim sukcesie tej operacji. No bo klęską tej operacji byłoby to, gdyby rzeczywiście Rosjanie to czapkami nakryli, gdyby byli w stanie to jakimiś siłami naprędce konstruowanymi, ściąganymi gdzieś z zupełnie innych regionów Rosji, te wojska ukraińskie wyprzeć, zniszczyć i zlikwidować, powiedzmy, no włącznie oczywiście z techniką wojskową, która tam gdzieś wjechała. Przepraszam, używam rusycyzmu oczywiście. Natomiast no to się nie udało. To się nie udało, tam oczywiście pojawiają się plotki takie, że to po pierwsze, że to Polacy w ogóle tam walczą, no, może też i walczą Polacy, zresztą oni mają zawsze ten kompleks, prawda, że Polacy jako jedyni fachowcy od okupowania Kremla, prawda, wiadomo, Ukraińcy nie dadzą rady, ale nasi jak tam wejdą, to prawda, byle tylko wyhamowały te nasze legiony na chińskiej granicy, prawda, już dalej nie idziemy, tak, jak zaczną mówić krzaczkami i będą proponowali ryż z ryżem, jako poczęstunek przyjaźni, to znaczy, że tam już się zatrzymujemy, dalej nie idziemy. Ale poza tym to hulaj dusza piekła nie ma. Mongolię też omijamy. Bardzo miły, sympatyczny kraj, jak generalnie, prawda, tam ten cichy ocean, prawda, ocean spokojny, bez żadnego problemu. Bardzo dobre ryby stamtąd są. Więc, krótko mówiąc, nasi też tam rzekomo są, jak to twierdzą Rosjanie, i w zasadzie to oni tam rozdają karty. Trochę żartuję, ale rzeczywiście, wiecie Państwo, bo to jest tak, że cały czas od początku całej tej inwazji na Ukrainę, ten element takiej rosyjskiej propagandy mówiącej o tym, no, my to byśmy tych Ukraińców to tam w 15 minut rozbili, ale tutaj tysiące polskich najemników, francuskich najemników, no, amerykańskich, chociaż Amerykanie to wiadomo, już teraz nie będę mówił, jak ich nazywają Rosjanie, słowo jest na P i końcówka dosy, więc oni to nie są przeciwnikiem, no ale tutaj, prawda, ci te paliaki, prawda, jak zwykle. Więc to ten motyw polski się od zawsze pojawia. My żeśmy tam już stracili więcej wojsk niż mamy, w ogóle według oczywiście rosyjskich danych i tak dalej. Więc tutaj znowu mamy polskie wojska, które tam, prawda, podbijają, idą na Kursk. No dobrze, w każdym razie, jeżeli chodzi teraz o to, co tam się rzeczywiście dzieje, no po pierwsze, Amerykanie twierdzą, że Ukraina cały czas wysyła wojska pancerne i zmechanizowane po to właśnie, żeby wzmocnić te siły, które się wdarły w tej chwili na terytorium obwodu kurskiego. Co więcej, wskazuje się, że Ukraińcy są mniej więcej 35 kilometrów do 40 maksymalnie weszli w głąb terytorium Rosji. Dokładne, od razu powiedzmy, te dane są trudne do zweryfikowania, to znaczy pojawiają się, bo najgorsze to jest to, że teraz Rosjanie, ponieważ przeprowadzają kontrataki, więc teraz nie wiadomo, czy zdjęcia ukraińskie, na przykład publikowane w tej chwili, one są z dzisiaj czy z wczoraj, a to może mieć zasadnicze znaczenie. No, nie ma znaczenia, no, jest mniej więcej tyle kilometrów. Co więcej, Putin nakazał siłom zbrojnym i siłom bezpieczeństwa wyrzucenie tych właśnie wojsk, natomiast Rosja ma problem, po pierwsze, ze zorganizowaniem spójnej odpowiedzi wojskowej, czyli tam są te jednostki trochę bez ładu i składu przerzucane, zresztą ta kolumna taka zmasakrowana to jest tego przykładem, ale również mają problemy właśnie z komunikacją, czyli z tym elementem propagandowym. No to jak to pokazywać, prawda? Czy lekceważyć, czy wręcz przeciwnie, pokazywać jako śmiertelne zagrożenie? W obu przypadkach to jest znowu kolejny raz czerwona kartka dla Kremla, pokazujące, że tak naprawdę no, państwo jest państwem chaosu, tak? To jest tak jak w czasach Prigożyna, prawda? Nikt nie potrafił zrozumieć, jak kolumna wojsk Prigożyna mogła prawie że podjechać pod Moskwę i gdyby się nie zatrzymał, to przejechać przez tą Moskwę i znowu właśnie pojechać gdzieś dalej. Więc jakby nas światłach w lewo skręcili, a nie w prawo. Więc to pokazuje po raz kolejny, że to jest państwo chaosu, które cały czas buduje przeświadczenie powszechne o swojej wielkiej potędze militarnej i organizacyjnej przede wszystkim, a w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek głos sprawdzam, no to sprawdzenie wychodzi na ogromną niekorzyść Rosji. To, że Ukraińcy mogli zaskoczyć, mogli skoncentrować jednak sporo wojsk, mogli wjechać tak głęboko, mogli tyle czasu jeszcze utrzymywać się tam, pomimo przecież, jak wiemy, ogromnej przewagi sprzętowej cały czas, ludzkiej i tak dalej na froncie, i tego, że właśnie, że Rosjanie, no to co potrafią robić to, na razie ewakuować ludność, ale dopiero teraz jakieś tam jednostki właśnie zaczęły stawiać większy opór Ukraińcom, no to jest coś, co jak dla supermocarstwa. Zresztą ktoś tam się ostatnio żartował sobie tak, że teraz armia rosyjska, tak, przed wojną była drugą armią na świecie, w tej chwili jest drugą armią na terytorium Rosji. No ale dobrze, to jest tak, że jeśli chodzi jeszcze o, jeśli chodzi o informacje, co tam się dzieje, no to mamy tak, rosyjskie Ministerstwo Obrony oficjalnie stwierdza, że zadaje ciężkie straty siłom ukraińskim. Administracja Bidena twierdzi, że nie otrzymała wcześniejszego ostrzeżenia o operacji i próbuje zrozumieć cele Ukrainy. Co więcej, jeden z amerykańskich urzędników powiedział, że Kijów powiedział Stanom, że szukał okazji, aby wykorzystać luki w rosyjskich liniach i znalazł jedną właśnie w Kursku, która była słabo broniona. No i że generalnie Ukraina miała również nadzieję, że inwazja zmusi Rosję do wycofania wojsk z Ukrainy, co następuje, prawda, w ciągu ostatniego dnia tak naprawdę, bądź też dwóch. Oczywiście nie wszystkich wojsk, jakichś wojsk, tak? Natomiast jeśli chodzi o Kijów, no to w Kijowie mamy bardziej szczegółowe informacje. Otóż Podoliak powiedział tak, Rosja jest pewna, że jej terytorium jest nienaruszalne i nikt nie zniszczy logistyki i infrastruktury wojny na terenie Rosji. Natomiast dzisiaj Ukraina pokazuje, że tak nie jest. No i to jest faktem, że proszę zobaczyć, że przez cały ten czas od początku tej inwazji tak naprawdę za wyjątkiem działań dywersyjnych, które kiedyś były sporadyczne, teraz stały się już normą, to wojna toczona jest jednak na terytorium Ukrainy. To ukraińska infrastruktura jest niszczona, to nawet jeżeli Ukraińcy wygrywają, to bombardują tak naprawdę swoje własne terytorium, czyli muszą zrównać jakieś własne miasto z ziemią, czy broniąc go, czy atakując, ale tak czy inaczej to jest ciągle terytorium Ukrainy. Natomiast cała Rosja, jej infrastruktura logistyczna, wojskowa, przemysłowa jest w dużej mierze nietknięta. No ostatnie właśnie te zgody amerykańskie na używanie rakiet do rażenia jakichś celów w głąb Rosji, to jednak zaczęło sprawiać jakąś tam różnicę. Tylko znowu, to jest dużo, dużo za późno. I oczywiście są tacy, którzy mówią, no jakby tam Ukraina od razu miała wszystko, to by Rosjanie użyli broni atomowej. No to tak samo mogą dzisiaj użyć. To dlaczego nie używają? To jest oczywista bzdura. Znaczy to są takie właśnie strachy na lachy. Rosja, po pierwsze, użycie broni atomowej w którymkolwiek konflikcie w tej chwili jest posunięciem rozpaczliwym, przyznaniem się również do klęski, prawda, do klęski militarnej. Rosja ma bardzo określone zasady użycia tej broni i też prawdopodobnie nikt nie będzie ryzykował jej, znaczy mogą zmienić prawo, czy doktrynę tak naprawdę wojenną i wtedy użyć. Natomiast przy obecnej doktrynie nie ma takiego zagrożenia, tym bardziej, że ktoś właśnie powiedział, jak to by wyglądało, gdyby Ukraina miała hajmarsy wtedy, kiedy te kolumny szły na Kijów. Przecież te kolumny by tam, z tych kolumn pozostały tylko ładnie, znaczy ten ślad węglowy by pozostał właśnie, mielibyście Państwo ślad węglowy, poważny ślad węglowy i przekroczenie wszelkich norm CO2, takich na kreskę branych do 2200 roku i nic więcej. Natomiast tego po prostu Ukraina wtedy nie miała. Miała jeszcze jakieś własną artylerię, resztki własnego lotnictwa. Zresztą dalej te resztki tego lotnictwa ma. Tak na marginesie, to dla mnie jest rzeczą też ciekawą, bo mówi się, że Rosjanie w tej chwili tam intensywnie bombardują również z powietrza te jednostki ukraińskie, a z drugiej strony też to ukraińskie źródła mówią o tym, że tamta obrona przeciwlotnicza rosyjska nie jest wcale duża. Co prawda zestrzeliwują im jakieś tam drony, no ale to też nie jest zmasowane. W związku z tym dla mnie powstaje pytanie następujące. A gdzie są, czy tam biorą udział na przykład te słynne F-16? Czy one sobie po prostu poleciały po to, żeby na Ukrainę, po to, żeby sobie pofruwać się, popokazywać? No jeżeli to jest takie zagrożenie dla te właśnie samoloty rosyjskie, które tam pokazywano jakieś ileś, prawda, latające sobie nad gdzieś pozycjami jeszcze rosyjskimi, no w takich propagandowych tych klipach kremlowskich, które miały pokazywać, że tam, prawda, że Rosja lotnictwo swoje przerzuca. No jak one sobie tam latają? Przecież F-16 są w stanie zestrzelić taki samolot z dosyć dużej odległości. Więc to taka ciekawostka. Jestem ciekaw, czy się pojawi to tam w tej czasie tej ofensywy kurskiej, czy też nie. No więc Podoliak powiedział jeszcze tak, że Rosja wykorzystywała obwód Kurski do przeprowadzania ataków lotniczych i artyleryjskich na Ukrainę, a także do wspierania swojej inwazji na ukraiński obwód Charkowski, co jest zresztą oczywiście prawdą. I Podoliak powiedział, że operacje lądowe były jednym ze sposobów właśnie na zniszczenie rosyjskiej infrastruktury wojennej i drugim, powiedział, było użycie pocisków dalekiego zasięgu, takich jak właśnie te, które Zachód dostarczył, no ale nie uzyskano zgody na użycie ich przeciwko właśnie Rosji na jej terytorium, więc doszli do wniosku, że w takim razie wjadą sobie i zniszczą ręcznie. Oczywiście tego już nie powiedział, no ale to tak zasugerował. Co więcej, jest to również pytany przez prasę rzecznik ukraińskiego MSZ, Tichy, i powiedział, że Kijów nie jest zainteresowany okupacją terytorium Rosji. Powiedział, celem operacji jest ratowanie życia naszych ludzi i ochrona terytorium Ukrainy przed atakami Rosji. Im szybciej Federacja Rosyjska zgodzi się przywrócić sprawiedliwy pokój, tym szybciej ustaną naloty ukraińskich sił obronnych na terytorium Federacji Rosyjskiej. No oczywiście jest kolejny już efekt tej ofensywy, to na pewno podniesienie morale wśród żołnierzy, którzy tak naprawdę no już od miesiąca słyszą w mediach tylko, że generalnie przegrywają wojnę i jakby no giną na próżno, tak? Znaczy, że nie ma tam żadnego zamysłu, prawda? I to jest tylko opóźnianie klęski, a nie dążenie do jakiegoś zwycięstwa. W związku z tym, no i też właśnie też wskazuje się, że tak naprawdę do tej pory oprócz tej wielkiej ofensywy w obwodzie charkowskim i ewentualnie tam jeszcze no, wygonienia częściowo z Chersońszczyzny, no to w zasadzie nie było żadnych większych, tam była ta wielka nieudana, prawda, kontrofensywa, która tylko doprowadziła do tego, że oglądaliśmy sobie ładnie, no właśnie, wydzielające ślad węglowy Leopardy na polu bitwy i niewiele więcej. Więc chociaż tam pamiętam, że niektórzy mówili, że już tam 75. linia obrony przełamana, prawda, czołgi prawie, że ukraińskie dochodzą do morza. No z jakiegoś powodu zawróciły, może nie były wodoodporne albo coś takiego. No w każdym razie oprócz tego jednego momentu w zasadzie Ukraina od tamtej pory ponosi, no krótko mówiąc, klęski jedne po drugiej, chociaż nie są to klęski wielkie, ale jednak cały czas na tym froncie właśnie doniecko-ługańskim. I w zasadzie można powiedzieć, że los obwodów donieckiego i ługańskiego i mi się wydaje, że również politycznie jest przesądzony. To znaczy nawet jeżeli dojdzie do rozmów pokojowych, to prawdopodobnie kiedy dojdzie do tego podziału terytorium, tak, nowej delimitacji, nie sądzę, żeby Ukraina była w stanie... Chyba, żeby, no nie wiem, coś się z Rosją wydarzyło katastroficznego, nie wiem, jakiś no, meteoryt, prawda, coś z tych filmów właśnie o katastrofach naturalnych, ewentualnie gdyby nagle, nie wiem, Putin oszalał, prawda, czy Miedwiediew, jak nie, Miedwiediew to nie wiadomo, co by zrobił, no ale w każdym razie, gdyby tam rzeczywiście doszło do jakiegoś kataklizmu na Kremlu, no to być może Kreml zgodziłby się wycofać z Doniecka, Ługańska. Moim zdaniem nie ma takiej siły w tej chwili militarnej ani politycznej, która by ich stamtąd wygoniła. To raczej będzie kwestia tego, czy Ukraina ma w ogóle szansę odzyskać część Zaporoża albo część Chersońszczyzny, czy też nie. Moim zdaniem to będzie bardzo trudne, jeżeli już mówimy o politycznych rozgrywkach, bo przecież Rosja chce sobie zabezpieczyć lądowy korytarz na Krym, tak żeby tego Krymu nie dało się tam zablokować, blokować dostępu wody i tak dalej, więc dla nich to jest istotne. Odzyskanie Krymu moim zdaniem jest poza w tej chwili wszelkimi nawet najbardziej zwariowanymi fantazjami jakichkolwiek sztabowców wojskowych z którejkolwiek strony. Znaczy, niszczyć go można, atakować go można, ale żeby go zdobyć fizycznie jakimś, nie wiem, nie wiadomo jak w zasadzie, to jest chyba najmniej prawdopodobne. Natomiast no, ten manewr kurski może jednak dać nadzieję na to, że właśnie będą też rozmowy na temat jakiegoś wymiany terytoriów. Przy czym, gdyby to było kilometr za kilometr, to tutaj niewiele jest do wymieniania, tak? To prestiżowo na pewno jest to istotne. I rzeczywiście może być tak, że Rosja przerzuci znaczne siły w to miejsce. No ale trzeba też pamiętać, Rosjanie tutaj nie mają zbudowanych jakichś specjalnych linii obrony. To nie jest tak, że Ukraińcy muszą się przedzierać przez ufortyfikowane wcześniej specjalnie, żeby zatrzymać ich linię przeciwnika. Oni tam są, te fortyfikacje są stosunkowo improwizowane. Czyli jeszcze szanse na powiększenie tego terytorium są, chociaż pewnie z każdym dniem będą maleć, jeżeli Rosja, szczególnie jeżeli Rosja zacznie tam przerzucać ciężką artylerię, prawda, i znaczne siły powietrzne, którym Ukraińcy, jak widać, na razie nie bardzo mają co przeciwstawić, pomimo tego, że niby te F-16 dostali. No więc co jeszcze warto powiedzieć, no, jeżeli chodzi właśnie o Ukrainę, to jest tak, że Zełenski powiedział coś takiego: po raz kolejny udowodniliśmy, że my, Ukraińcy, jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele w każdej sytuacji, jesteśmy w stanie bronić naszych interesów i naszej niepodległości. No, przypomina się również, że jeśli chodzi o takie zdobycze ukraińskie, no to te setki żołnierzy, głównie pograniczników, prawda, rosyjskich, ale nie tylko, którzy się poddają tam i poddawali Ukraińcom, no to jest bardzo, po pierwsze, to rzekomo w jednym miejscu to są największe liczby, które się do tej pory poddały, znaczy jeżeli chodzi o takie pojedyncze poddania się, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy też nie, tak pisała prasa, także tutaj się zastrzegam, nie liczyłem nigdy tego. Natomiast druga rzecz jest taka, rzeczywiście to zwiększa możliwości późniejszej wymiany za jeńców ukraińskich, także to jest kolejny lewar, bo zdaje się, że tam ta proporcja jeńców, znaczy dużo więcej Ukraińców siedzi w tych obozach rosyjskich niż Rosjan w ukraińskich, z tego co widziałem przy okazji ostatnich jakichś wymian, takie statystyki ktoś pokazywał. No ale tak czy inaczej, to jest tak, że ci żołnierze ukraińscy, którzy tam się jak gdyby rotują, prawda, i idą na tyły, prawda, kolejne jednostki wchodzą, oni mówili dziennikarzom coś takiego, że siły napotykają coraz większy opór, natomiast powiedzieli również właśnie, że Rosja intensywnie bombarduje ukraińskie pozycje bombami lotniczymi. Powiedział też jeden z nich właśnie, którego tam wypytywali dziennikarze, masowo gromadzą wojska, sprowadzają rezerwy, ale powiedział, że Ukraina też właśnie naciska i też swoje rezerwy tam przerzuca. W związku z tym, no i teraz oczywiście ukraińscy żołnierze twierdzą, że to jest, że morale się podniosło, ale tu już analitycy, którzy zaczynają się zajmować na poważnie tą ofensywą, twierdzą, że tutaj problemem jest w tej chwili zaopatrzenie tych jednostek frontowych, bo te linie zaopatrzenia się wydłużają, Rosjanie używają masowo dronów do zniszczenia pojazdów, które sobie tam gdzieś jeżdżą, no również pojazdów z zaopatrzeniem, które jeżdżą w kierunku jednostek ukraińskich. No i druga sprawa jest taka, że Ukraińcy, ponieważ nie mają specjalnie rezerw, w związku z tym no, przeznaczają tutaj bardzo poważne i dobre i dobrze wyposażone, prawda, wyszkolone jednostki bojowe. No, krótko mówiąc, do takiej wyprawy, która może zakończyć się tym, że co prawda oni tam jeszcze się utrzymają jakiś czas, ale te jednostki zostaną po prostu zniszczone, co jeszcze może bardziej pogłębić czy pogorszyć sytuację na tym froncie doniecko-ługańskim. Więc odciąganie rosyjskich jednostek z tego frontu doniecko-ługańskiego to byłaby najlepsza informacja, którą Ukraińcy dostali w ciągu ostatnich 24 godzin. No co więcej jeszcze, to o czym jeszcze piszą analitycy w sprawie tej właśnie konkretnej ofensywy, mówią, że to uderzenie właśnie Ukrainy na Kursk przede wszystkim odsuwa rosyjską artylerię poza zasięg ostrzału granicznego. W sumie Zełenski powiedział, że jeśli chodzi o przygraniczne wioski właśnie w obwodzie sumskim, to od 1 czerwca 2000 razy były ostrzeliwane. Natomiast właśnie no teraz jeszcze cytowany przez prasę amerykańską Mykoła Torjanik, to jest lokalny urzędnik nadzorujący właśnie te wioski ukraińskie wzdłuż granicy, powiedział, że teraz są te wioski bombardowane z powietrza, czyli Rosjanie tam mają przewagę powietrzną w tym miejscu i zdaje się, że nikt im się niczym w tym miejscu akurat nie przeciwstawia, tak? No dobrze, proszę Państwa, więc mamy tutaj ten temat pierwszy, a specjalnie więcej o nim nie będę opowiadał, ta sytuacja jest rozwojowa, więc jeżeli coś się zmieni w którąś stronę, to oczywiście sobie o tym będziemy opowiadać, będziemy do tego wracać, prawda? Ja wiem, że Państwo możecie być znudzeni, że codziennie o tym mówimy, no ale to się codziennie dzieje, no nic na to nie poradzimy. To jest wydarzenie, które zresztą jest bardzo ważne dla tej wojny i również dla potencjalnego pokoju, jeżeli Rosja byłaby w jakiś sposób zmuszona do rozmów pokojowych. Znaczy, na pewno Zełenski musiałby, żeby to miało jakiś sens, Zełenski musiałby utrzymać tak naprawdę te pozycje do wyborów w Stanach Zjednoczonych. czyli tak naprawdę nie samego faktu momentu wyborów, ale również zaprzysiężenia, tam później pamiętajcie Państwo, kolegium elektorskie się zbiera, zaprzysiężenie, więc tak naprawdę do końca roku, do początku stycznia. Gdyby mu się to udało, to rzeczywiście to miałoby to znaczenie dla ewentualnych przyszłych rozmów pokojowych. Jeżeli to się nie uda, no to nie, to niespecjalnie. To tylko było takie właśnie ku pokrzepieniu serc działanie. Dobra, proszę Państwa, mamy drugi temat. Temat bardzo ciekawy. Otóż temat stosunków chińsko-irańskich. To jest temat podnoszony w tej chwili przez kilku specjalistów na świecie. Nie zgadniecie Państwo, w jakim kontekście. W kontekście potencjalnego konfliktu Iranu z państwem położonym w Palestynie. Otóż to jest tak. Na przykład rzymscy niektórzy publicyści, analitycy twierdzą w tej chwili, że wbrew pozorom, pomimo tego, że przecież Chiny i Stany Zjednoczone bardzo intensywnie rywalizują na terytorium Bliskiego Wschodu. I generalnie to jest tak, że to jest dla Chin, znaczy sposobem jak gdyby myślenia Chin i vice versa jest taki, że oto to, co jest złego dla Amerykanów, jest dobrego dla Chińczyków, prawda? I no, Amerykanie mają ten sam pomysł, tylko że dotyczący Chin, tak? W związku z tym wydawałoby się, że tutaj nie ma żadnej płaszczyzny współpracy albo żadnej płaszczyzny, powiedzmy, wspólnego interesu. Natomiast jest rzeczywiście jeden, a mianowicie Iran. Dlaczego? Bo Stany Zjednoczone nie są zainteresowane, wbrew pozorom, wojną z Iranem. Czy Stany Bidena-Harris, prawda? Bo co z Trumpem, to jest zupełnie odrębna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o ten duet Biden-Harris, prawda, to na pewno oni nie są zainteresowani przynajmniej w tej chwili wojną z Iranem, bo ta wojna może zakończyć w ogóle jakiekolwiek marzenia o reelekcji. Co więcej, ta wojna sprowokowana nie przez Stany Zjednoczone, natomiast Stany Zjednoczone, no mówię, nie ma wyjścia tutaj, nie przyjście państwu położonemu w Palestynie, które radośnie o tym wie i oczywiście będzie prowokowało Iran tak często, jak się tylko da. Znaczy, tych prowokacji, nawet jeżeli ta prowokacja ostatnia z Hanią nie wyszła, to tych prowokacji będzie jeszcze z 50. Znaczy, musi, państwo położone w Palestynie musi, jeżeli chce zrealizować swój cel strategiczny, czyli zapewnić sobie nie swoimi rękami, notabene, bezpieczeństwo od ataku ze strony państwa, nie ze strony jakichś tam grup militarnych, nie ataku hybrydowego, nie ataków asymetrycznych, nie ataków na interesy, nie jakiegoś tam nękania rakietami wystrzeliwanymi, prawda, z wyrzutni zrobionej ze starego stelaża od łóżka, prawda, stalowego, to muszą po prostu zniszczyć Iran. A na pewno zniszczyć potęgę wojskową Iranu, czyli doprowadzić do tego, żeby Iran był kolejnym krajem po Syrii, Iraku, prawda, Libanie i tak dalej, który został zniszczony całkowicie przez wojnę, czy domową, czy wojnę zewnętrzną i będzie takim państwem właśnie upadłym. To jest cel strategiczny państwa położonego w Palestynie. Proszę zwrócić uwagę, jak przy pomocy różnych arabskich wiosen, wielkich organizacji, które w zadziwiający sposób nigdy państwa położonego w Palestynie nie atakowały, takie jak państwo islamskie na przykład i tak dalej, jak nagle państwa, które kiedyś mogły zagrozić państwu położonemu w Palestynie, Liban, prawda, zniszczony przez wojnę domową, a potem jeszcze przez układ, przez system polityczny, który powoduje jego totalną zapaść gospodarczą, czyli nie ma. Mamy Syrię, która zajmuje się głównie sobą. Armia syryjska nie odzyskała jeszcze nawet własnego terytorium, nie jest zdolna do prowadzenia wojny z państwem położonym w Palestynie w żaden sposób. Potem mamy Egipt, który jest zadłużony i tak naprawdę czeka od wypłaty do wypłaty ze strony Emiratów albo Saudyjczyków, którzy tych pieniędzy nie dadzą na wojnę z państwem położonym w Palestynie na pewno. I co więcej, i nikt praktycznie więcej już w regionie nie pozostał. No i Jordania, która jest, jak wiadomo, haszymidzia, przynajmniej ten król jest, jak wiemy, bardzo chętny do potępiania na piśmie państwa położonego w Palestynie i bardzo chętny do obrony militarnej, gdyby przyszło co do czego. Czyli tutaj nie ma żadnej armii, która mogłaby zagrozić państwu położonemu w Palestynie. Jedynie są dwie armie potencjalnie, które się znajdują jeszcze w regionie, powiedzmy w zasięgu. To jest armia turecka i armia irańska. Przy czym Iran jest jawnie agresywny, a Turcja jest agresywna propagandowo, tak? W związku z tym rzeczywiście zależy na pewno państwu położonemu w Palestynie, żeby sprowokować tę wojnę, wiedząc o tym, że to Stany Zjednoczone będą broniły tego państwa, a nie ono się samo. I co więcej, zarówno Amerykanie to, znaczy właśnie wszyscy to wiedzą. Amerykanie to wiedzą, Rzymianie to wiedzą, Irańczycy zresztą też. Natomiast jest jeszcze jedno państwo, które jest zdecydowane niezainteresowane. Więc Amerykanie, dlaczego, to oczywiście wiemy, ja już o tym wielokrotnie mówiłem, jeżeli nie, to tylko powtórzę bardzo krótko. Chodzi o to, że po pierwsze amerykańscy żołnierze mają szansę ginąć na takiej wojnie, a w związku z tym to jest zabójcze dla prezydenta, szczególnie w roku wyborczym, no bo ludzie zaczną pytać, no to zaraz, to nie my żeśmy sprowokowali, tamci sprowokowali, nasi żołnierze znowu robią to, co robią, czyli giną w nieswojej wojnie, w nieswojej sprawie, w wojnie nie do wygrania, w każdym razie nie do zakończenia. Więc Trump powie, no tak, no właśnie o tym dokładnie mówiłem i takie wojny zakończę. W związku z tym dla Bidena to jest koniec, tak? Znaczy to jest, Harris będzie miała duże miałaby problemy, szczególnie w takiej sytuacji właśnie kolejnej wojny, której się nie udało zapobiec, żeby wygrać wybory. A już szczególnie, gdyby się okazało, że tam nie wszystko pójdzie jeszcze po myśli, a to często tak niestety na wojnach bywa. Więc, że coś nie pójdzie jednak po myśli planistów, prawda, i to nie będzie wyglądało tak, jak tam sobie na tej mapie, prawda, długopisem pozaznaczają. Natomiast jest jeszcze właśnie drugi aktor, i to jest tak to kluczowa rzecz, to jest jeszcze drugi aktor, który jest zdecydowanie niezadowolony, znaczy nie jest zainteresowany tą wojną. Co więcej, jeżeli Amerykanie uwikłają się w kolejny kryzys lub wojnę na Bliskim Wschodzie, no to teoretycznie Chiny powinny być niezwykle zadowolone z tego. Znaczy w tym sensie, że jest to kolejna kompromitacja Amerykanów, kolejny atak na kraj muzułmański, kolejny raz, prawda, wywołanie tam chaosu i to znowu w imię państwa położonego w Palestynie. To każdy tego typu komunikat poprawia po prostu notowania Chin jako partnera i pogarsza Stanów Zjednoczonych. Czyli Amerykanie każdym takim działaniem wykluczają się jak gdyby z części Bliskiego Wschodu. I ten proces obserwujemy to właśnie podczas tej kadencji Bidena. Wyjątkowo on przyspieszył. W związku z tym, natomiast dlaczego Chińczykom można tym nie zależeć? No po pierwsze to jest tak, że po pierwsze Chiny są bardzo mocno zaangażowane w Iran i to są mocno zaangażowane gospodarczo, o czym mało kto z Państwa być może wie. Co więcej, to jest tak, że Chiny już również werbalnie bardzo wyraźnie opowiadają się za integralnością suwerenności. Jak to ładnie właśnie powiedział minister spraw zagranicznych Chin, powiedział no, pełniącemu wtedy obowiązki ministra spraw zagranicznych, czyli Alemu Bagheri, powiedział coś takiego: Chiny wspierają Iran w obronie jego suwerenności i godności narodowej. Oraz potępił zabójstwo Ismaila Hanii, prawda, w Teheranie, mówiąc, że wyraźnie naruszyło ono suwerenność Iranu. Co więcej, jest to zgodne z podpisaną w 2021 roku 25-letnią umową o strategicznej współpracy między Chinami i Iranem. Otóż wartość tej umowy, jeżeli zostanie zrealizowana, pamiętajmy, to jest około 400 miliardów dolarów. Co więcej, w 2019 roku Iran przystąpił do inicjatywy Pasa i Szlaku, prawda? Czyli no to jest tej, które u nas się nazywa nowym jedwabnym szlakiem, nie wiedzieć czemu, chociaż ten jedwabny szlak został zbudowany już na pewno między Iranem i Chinami. To jest tak, że w tej chwili na przykład wskazuje się, że w nowo zbudowanych na przykład liniach kolejowych jest tak, tam zbudowanych, przerobionych, w tej chwili pociąg towarowy z Szanghaju do Teheranu jedzie 12 dni, natomiast 30 dni dociera drogą morską. Ponadto Chiny zaangażowały się niezwykle w tej chwili, czy są niezwykle zaangażowane w ogóle w biznes w regionie. To jest, czyli dosłownie przed chwilą, prawda, kilkanaście dni temu pojawiło się oświadczenie o podpisaniu inwestycji Saudyjskiego Funduszu Majątku Państwowego, czyli PIF-u, który w sumie kontroluje 925 miliardy dolarów, bo tyle pieniędzy ma. Podpisał MOU z 6 głównymi chińskimi instytucjami finansowymi o wartości 50 miliardów dolarów. No to oznacza, krótko mówiąc, że Chiny są w bardzo istotny sposób zaangażowane gospodarczo. Są również bardzo głęboko zaangażowane politycznie, bo przecież Chiny przed chwilą doprowadziły, przed chwilą, w marcu, prawda, 2023 roku, no ale to chwila, moment temu, to jest przy, po, doprowadziły do pojednania, do normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską i Iranem, co doprowadziło tak naprawdę do mniej lub bardziej trwałego rozejmu i pokoju w Jemenie. To, że akurat Jemen sobie strzela do statków, czy gra w okręty, tak? Gra w okręty na Morzu Czerwonym, to jest zupełnie inna sprawa, ale saudyjsko-jemeńskiej wojny już praktycznie nie ma, prawda? Tam to zawieszenie broni różnie z nim bywa, ale jest mniej więcej trwałe. Co więcej, no te prawda, państwa, czyli Saudyjczycy, Irańczycy wznowili stosunki dyplomatyczne, które zostały zerwane w 2016 roku. No i to jest tak, że te wszystkie działania, czyli te działania zarówno chińsko-irańskie, jak i te irańsko-saudyjskie na przykład, czy Iranu z Organizacją Państw Islamskich, Asada, który jest sojusznikiem Iranu, z organizacją z Ligą Państw Arabskich, prawda, to wszystko burzy tak naprawdę jeden z podstawowych pryncypiów idei dyplomacji i bezpieczeństwa regionalnego Stanów Zjednoczonych, polegającego na oczywiście na czym? Na budowaniu muru wokół Iranu, tak, czyli odcinaniu Iranu od dostaw, odcinaniu Iranu od sojuszników, izolacji po prostu, można powiedzieć, gospodarczej i politycznej. To się nie udało. Znaczy w tej chwili Iran, prawda, powrócił. Iran nawiązuje stosunki z kolejnymi państwami, tam jest, były rozmowy z Egiptem, prawda, nawet z tym Azerbejdżanem, jakieś porozumienia, już nie mówiąc o tym, że ma z Armenią, ale to jest zupełnie inna historia. No ma z Arabią Saudyjską, mamy pokój, a w każdym bądź razie brak wojny domowej, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, w Jemenie. I mamy te wielkie właśnie inwestycje również i wielkie projekty gospodarcze również robione na linii Chiny i Iran. Więc to powoduje, że właśnie zamiast izolowania w tej chwili Iranu na Bliskim Wschodzie, co jest doktryną amerykańską, mamy w tej chwili izolowanie tak naprawdę Stanów Zjednoczonych ze względu na ich bezkrytyczne wsparcie dla państwa położonego w Palestynie. W związku z tym, i to są naprawdę dwie, no i można powiedzieć, że Chińczycy odnoszą tutaj sukcesy, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że znowu nawet pomimo Muhammada bin Salmana, który co prawda nie cierpi Bidena, no ale lubi amerykańskie pieniądze cały czas, natomiast również ten deal, który miał polegać na strategicznym partnerstwie, ale strategicznym w sensie umowie obronnej między Arabią Saudyjską i Stanami Zjednoczonymi, o co zresztą Saudyjczycy zabiegali od lat, żeby nie było wątpliwości. On jest warunkowany tym, że tak, owszem, Saudyjczycy dostaniecie ten pakiet obronny, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znormalizujecie stosunki z państwem położonym w Palestynie. A w tym samym czasie państwo położone w Palestynie, na przykład w sytuacji takiej, w której no król Arabii Saudyjskiej jest kustoszem dwóch świętych meczetów i chciałby być bardzo kustoszem trzeciego, to Ben Świr sobie tam podeszwy wyciera, prawda, o dywaniki modlitewne na wzgórzu świątynnym, na tym, w meczecie Al-Aqsa, prawda, i prowokuje właśnie Arabię Saudyjską, bo przecież już nie Jordańczyków, czy nie Palestyńczyków, tylko właśnie Saudów w ten sposób. Więc to jest coś, co nie stanie się, a w związku z tym Chiny nie stawiają takich warunków. Chiny, proszę bardzo, możecie podpisywać takie inne umowy, nie warunkujemy tego politycznie, nie musicie, nie wiem, zawierać, nie musicie zawierać umowy strategicznej z Mongolią, żebyśmy podpisywali z wami umowy gospodarcze czy polityczne. Co więcej, co się tutaj w tej chwili, no przypomina się oczywiście, że ten jedwabny szlak kiedyś, jeśli chodzi o Persję i o Chiny, no to w ogóle jest rzeczywiście historycznie, te powiązania są bardzo, bardzo odległe, one sięgają jeszcze III wieku przed naszą erą, natomiast no współcześnie, bardziej współcześnie, w 1289 roku Kubilai Khan, prawda, który założył dynastię Yuan w Chinach, założył też muzułmański uniwersytet w Pekinie właśnie i tak dalej, więc te relacje akurat persko-chińskie są bardzo, bardzo, mają bardzo długą tradycję. Natomiast oczywiście no w tej chwili to tradycja oczywiście jest, ma znaczenie dla ministrów kultury, ale ważniejsza jest infrastruktura. No w tej chwili wskazuje się, że Chiny pomagają w rozbudowie infrastruktury kolejowej łączącej Iran, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i Turkmenistan. Po drugie, Chiny inwestują w porty i są również zależne na razie od kanału Suezkiego, przez który tak naprawdę przechodzi 60% ich handlu z Europą, ale także większość kupowanej przez nie rosyjskiej ropy, to jest 2 miliony baryłek dziennie. W związku z tym zablokowanie właśnie Suezu lub zamknięcie właśnie ze względu właśnie na działalność Houthi, to jest zakłócenie tak naprawdę łańcucha dostaw, które powodują, że trzeba przez dookoła przylądka dobrej nadziei wszystkie towary przemieszczać. W związku z tym Chiny nie są zainteresowane kontynuowaniem tego konfliktu. Znaczy dla nich to jest realna strata. Co prawda niby chińskie statki nie są atakowane. No jak wiadomo, prawda, że tam Houthi strzela, rakiety nosi i gdzie Houthi najpierw, często jest tak, że najpierw strzelają tymi rakietami, a potem intensywnie w tych katalogach można odnieść wrażenie, że szukają uzasadnienia, dlaczego akurat ten statek, tak? No, bo ten statek kiedyś przepłynął 300 km od Hajfy, w związku z tym już jest niehalalny. No, to mniej więcej takie uzasadnienia parę razy się pojawiały. Znaczy większość jest trafianych, tych, które mają być trafiane, znaczy mają zgodnie z ich doktryną, ale niektóre zdecydowanie nie, więc dla Chińczyków, zresztą dla Chińczyków w ogóle to zakłócenie akurat tej trasy morskiej przez Suez jest pewną katastrofą, bo jeszcze ten jedwabny szlak, szczególnie ze względu na wojnę na Ukrainie, po prostu im nie działa. Oni właśnie chcieli go budować na wypadek właśnie tego typu konfliktów, tyle tylko, że nie przewidywali konfliktu i wielkiej wojny w Europie. No ale to już jest zupełnie inna sprawa. No więc, a co jeszcze można powiedzieć właśnie, dlaczego Chińczycy są tak zainteresowani Iranem? Ponieważ Chińczycy mają prawa do przynajmniej kilku irańskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, i to jest bądź większej liczby, o kilku przynajmniej wielkich polach wiadomo. Co więcej, w ramach porozumienia z lat 2016-17, ja nie wiem teraz na ile ono jest eksponowane czy utrzymywane, ale na pewno takie było, Pekin obiecał traktować każdy atak zagraniczny na ten region, czyli właśnie na te dokładnie złoża ropy, jak atak na terytorium Chin. No taki odpowiednik artykułu 5. Oczywiście na ile to jest deklaratywne, a na ile to jest zobowiązujące, nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Znaczy nie mam takiego źródła, żeby można było zweryfikować. No to trzeba byłoby niestety się udać do MSZ-u pewnie chińskiego prędzej niż irańskiego i dowiedzieć się, na ile oni jak gdyby, na ile to jest deklaratywne, a na ile to jest zobowiązujące. Ale takie rzeczywiście słowa znalazły się w tym porozumieniu. W związku z tym, no to by, bo z drugiej strony państwo położone w Palestynie, tam jego różni generałowie właśnie namawiają, żeby zbombardować te pola, tak? Czyli żeby w ramach ataku uprzedzającego nie tylko w infrastrukturę wojskową, ale przede wszystkim spróbować zniszczyć tyle, ile się da infrastruktury tej gazowo-benzynowej, czy jakieś tam, czy rafinerie, czy te pola roponośne, czy rurociągi, no po to, żeby zrujnować Iran, tak, żeby on teraz musiał jeszcze wydawać dodatkowe miliardy na odbudowę tego. Tyle tylko, że problem polega na tym, że część przynajmniej tego, co by państwo położone w Palestynie bombardowało, to jest własność chińska. I Chińczycy mogą absolutnie nie mieć poczucia humoru, jeśli chodzi o niszczenie ich własnych zakładów już na terenie Iranu. Co więcej, no mamy kolejne właśnie sprawy, a właśnie a propos. To jest też taka sprawa pewnego niuansu relacji rosyjsko-irańskich i chińsko-irańskich. No ja wiem, że może Państwa to trochę nudzi, że to są takie dywagacje, ale one są bardzo ważne dla zrozumienia tego, co tam się w tym regionie dzieje. Bo o ile Chińczycy, jak już Państwu zresztą wielokrotnie mówiłem, oni dopiero próbują być aktywni wojskowo, ale nie są aktywni jeszcze w konfliktach, w każdym razie w sposób czynny. Ja mówię o tych odległych konfliktach, nie o swoich, prawda, granicznych. I oni po prostu nie potrafią, znaczy może się nauczą, ale na razie nie potrafią zarządzać takimi kryzysami. Ale to jest właśnie to miejsce, w którym znakomicie na przykład się czuje Rosja. Rosja od lat, od czasu, kiedy próbuje odbudować sobie to Imperium Radzieckie, znakomicie wypływa na każdym konflikcie. Czyli mamy jakiś konflikt regionalny, Państwo pamiętacie wiele takich konfliktów, potem nagle pojawiają się Rosjanie i Rosjanie, pomimo tego, że tak naprawdę występują jako strona, to w tym konflikcie przedstawiają się jako rozjemcy. To znakomicie było widać na przykład w Syrii, gdzie mamy to, gdzie mamy te centra zawieszenia broni i tak naprawdę Rosjanie, pomimo tego, że oni przecież byli stroną, bombardowali tych różnych rebeliantów, to jeśli chodzi o rozmowy na przykład rekoncyliacyjne między rządem i tymi grupami rebeliantów, i to i było i na południu, i na północy Syrii, Rosjanie występowali jako ci, którzy byli pośrednikami w tych rozmowach i gwarantami tych rozmów. I tak samo było w Górskim Karabachu, tak samo próbowali to robić w Libii i w bardzo, bardzo wielu miejscach, ale efekt tego miał być jeden. To znaczy Rosja, która do tej pory nie była tam obecna, Rosja, która nie miała siły, żeby tam interweniować zbrojnie po której ze stron, tak żeby przeważyć, pojawiała się nagle jako mediator, a w związku z tym pojawiała się, tak? I to pojawiała się, kropka było już najważniejsze, czyli kolejne miejsce, gdzie miała wpływ na politykę lokalną, lepiej bądź gorzej. Taką miała zawsze doktrynę, więc ten chaos, który się gdzieś tam pojawia, na przykład chaos, który by się pojawił wokół Iranu, wcale by nie był, znaczy nie byłby na pewno na rękę Chińczykom. Oni się znakomicie czują w takiej sytuacji, gdzie mają otwarte granice, wolny handel, brak embarga i tak dalej, bo mają po prostu przewagę. I są w stanie się tam wybudować i prześcignąć wszystkich i Rosjan, i Amerykanów, natomiast w sytuacjach kryzysowych absolutnie nie, w sytuacjach kryzysowych najlepiej się czują właśnie Rosjanie, cały czas. I cały czas coś takiego robią. Zresztą proszę zobaczyć, no, mamy teraz te interwencje, tak naprawdę zhołdowanie sobie połowy Afryki, to też jest zaangażowanie tak naprawdę Rosjan w te konflikty. Teraz się zaczęli tam pojawiać Turcy, bo Turcy też mają właśnie zdolności do takiego wchodzenia nawet z siłami zbrojnymi własnymi i pojawiania się właśnie w takich krajach, w których potem pozostają już jako siła polityczna, potem siła gospodarcza, potem dostają koncesje na wydobycie, na ochronę, na wydobycie, na wyłączność i tak dalej, i tak dalej. To sobie obserwujemy właśnie, teraz mamy Somalię, prawda, bardzo fajny przykład. No dobrze, co jest jeszcze istotnego? No, wiadomo też, że jeśli chodzi o samą dynamikę relacji oczywiście rosyjsko-chińskich, to wiemy, prawda, to jest tak, że do tej pory to był układ, znaczy Rosjanie traktowali Chiny jako klienta, prawda, oni odgrywali główną rolę w stosunkach globalnych, Chiny były gdzieś tam, pałętały się ze swoją elektroniką gdzieś tam nie przy stole rozmów, tylko obok. W tej chwili mamy sytuację zupełnie odwrotną. To Chiny są tak naprawdę rozdającym karty, Rosja jest gdzieś tam na przyczepkę, chociaż oczywiście ma ochotę, żeby powrócił ten poprzedni układ, prawda, a nie ten, który się w tej chwili zaczął pojawiać. Ale tutaj mamy, tu mamy sprzeczne interesy między Rosją i Chinami, jeśli chodzi o Iran, to znaczy im bardziej zaogniona sytuacja wokół Iranu, to na pewno służy Rosji, bo wtedy Iran zwraca się do Rosji, no właśnie, chociażby o nowoczesną broń, o systemy walki elektronicznej, może nawet o operatorów tego, co tam Rosjanie są w stanie wyskrobać i wysłać do Iranu. Chińczycy się tutaj raczej mogą tylko i wyłącznie stracić ze względu właśnie na potencjalne bombardowania, albo będą się chcieli zaangażować właśnie i trochę czynniej pomóc Iranowi niż tylko powiedzmy dobrym słowem. No, gdyby Chińczycy zaczęli na przykład swoje technologie rakietowe sprzedawać Iranowi, zresztą no, krótko mówiąc, no, gdyby już tak przyszło co do czego, to Chiny, gdyby miały taką fantazję, to tych 50 głowic są w stanie Iranowi powiedzmy przetransportować jutro. To jest tylko kwestia decyzji politycznej, a nie jakiejkolwiek innej. Więc tutaj Chiny mogłyby się angażować w ten konflikt, ale one nie chcą. Znaczy, one nie chcą, bo wiedzą, że nie potrafią. Że nie potrafią takimi konfliktami zarządzać. Zresztą powiem Państwu, że to ja już tak na marginesie zupełnie, ponieważ miałem okazję rozmawiać niedawno z jednym tam chińskim dyplomatą właśnie, ale nie zgadnijcie Państwo o czym, o Beludżystanie, tak, co tam się dzieje. I ewidentnie Chińczycy, pomimo tego na przykład, że są obecni w Afganistanie, w Beludżystanie też, tam gdzie są właśnie te złoża wielkie różnych, czego tam nie ma, tam jest też cała tablica Mendelejewa i połowa sklepu jubilerskiego, tam się bierze łopatę, prawda, tam nakopie się ze dwa worki, prawda, kamieni szlachetnych i półszlachetnych i się je ma. Natomiast no, problem polega na tym, że oni nie potrafią w sferze konfliktu takiego, no, praktycznie wojny domowej, poruszać się jako tacy, tak? To dla nich to jest coś nowego. Coś, co dla Amerykanów jest chlebem powszednim, prawda? Oni mają już odpowiednio tam już pamiętają, kogo tam demokracją zbombardować, prawda? Kogo tam, nie, kogo przekupić, kogo zrobić lokalnym watażką i tak dalej. Czyli mają taki podręcznik, manual, prawda? Gdzie tam zrobić jakąś kolorową rewolucję komuś, jak się nie spodoba. Natomiast Chińczycy... No, no nie radzą sobie, tak? Tam ich masakrują im tych inżynierów, tych robotników cały czas, a oni, powiedzmy, mając jednak, przecież wydawałoby się, potężne służby wywiadowcze, potężne możliwości nawet finansowe zabezpieczenia takich swoich właśnie obywateli, chociażby właśnie przed Armią Wyzwolenia Beludżystanu, czy innymi organizacjami zbrojnymi, czy państwem islamskim, no nie potrafią, tak? Abstrahując od tego, że być może Indie im przeszkadzają w tym, no ale to już jest, no to Indie im przeszkadzają zawsze, więc to jest taka ciekawostka. Natomiast co jeszcze warto powiedzieć? No warto powiedzieć, że 90% ropy naftowej z Iranu trafia do Chin, to jest prawie 3 miliony baryłek dziennie, a z drugiej strony jest to 11% całkowitego importu ropy naftowej do Chin, gdzie zresztą większość tej ropy pochodzi cały czas z Rosji. I zarówno Iran, jak i Rosja są objęte sankcjami. Chiny absolutnie to lekceważą. Co więcej właśnie, no mamy właśnie te wyłączne prawa do kilku irańskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Tą właśnie umowę o każdym zagranicznym ataku na te regiony jako atak na ich własne suwerenne terytorium. Zresztą w 2011 roku, to jest taki cytowany przez prasę generał Zhang Zhangzong z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, który powiedział: Chiny nie zawahają się chronić Iranu nawet w obliczu III wojny światowej. To co prawda był rok 2011, więc mogło im się zmienić, ale warto też pamiętać o tym, że coś takiego się tam pojawiło. No i mamy także, i tutaj z tego punktu widzenia, jakby to akurat prasa z państwa położonego w Palestynie sugeruje, to zdaje mi się, chyba Jerusalem Post o tym pisał, że, ale mogę się mylić, że to jest właśnie ta niechęć do tego konfliktu, oraz perspektywa być może jego eskalacji ponad miarę, którą żeśmy do tej pory założyli, szczególnie w sytuacji właśnie takiej, że Chińczycy są związani takim porozumieniem i takie sygnały kiedyś wypuszczali, że są gotowi bronić Iranu, o czym zupełnie nie pamiętamy, a w każdym razie swoich instalacji w Iranie, co to już to byłoby bardziej prawdopodobne, więc tym bardziej to tworzy pewną podstawę do wspólnego frontu przeciwko takiemu konfliktowi, frontu właśnie amerykańsko-chińskiego. Natomiast z drugiej strony, na ile planiści w Waszyngtonie w ogóle to biorą pod uwagę, będąc, no, działając pod przede wszystkim presją własnej kampanii wyborczej i presją prowokującego ten konflikt za wszelką cenę państwa położonego w Palestynie, to tego już nie wiemy. Ale teoretycznie tego tym chciałem, żebyście Państwo posłuchali takiej trochę pogadanki na temat tych relacji chińsko-irańskich i roli Chin, prawda, i Iranu w tej układance bliskowschodniej, żebyście Państwo też zobaczyli, że to trochę się inaczej też układa, niż by nam się wydawało w Europie, że to zaangażowanie Chin, rosnące zresztą cały czas, i malejąca rola Stanów Zjednoczonych, wbrew pozorom, oba te państwa mogą gdzieś tam znaleźć sobie wspólny mianownik, powiedzmy, porozumienia, przynajmniej jeśli chodzi o deeskalację akurat w tej części, czy w tym konkretnym konflikcie. No dobrze, proszę Państwa, to był temat drugi, mamy temat trzeci. Otóż pojawiła się informacja, że premier Japonii zrezygnuje. Wynosimy się na chwileczkę z Iranu, jeszcze na chwileczkę będziemy wracali na Bliski Wschód w ogóle, ale teraz premier Japonii rezygnuje. Premier Japonii Fumio Kishida ogłosił, że nie będzie się już obiegał o reelekcję na stanowisko lidera rządzącej w tej chwili Partii Liberalno-Demokratycznej. A to już w przyszłym miesiącu będą wybory w tej partii, co oznacza również, że nie będzie premierem, czyli już będzie nowy premier. Kishida powiedział, że nadszedł czas na nową twarz u steru partii i że w pełni poprze tego nowego przywódcę. Powiedział też, że w tych wyborach konieczne jest pokazanie ludziom, że LDP się zmienia, a partia właśnie jest już nowym LDP. W tym celu, czyli tą partią liberalno-demokratyczną. Powiedział, w tym celu ważne są przejrzyste i otwarte wybory oraz wolna i energiczna debata. Najbardziej oczywistym pierwszym krokiem, aby pokazać, że LDP się zmieni, jest moje ustąpienie, nie będę kandydował w nadchodzących wyborach prezydenckich. No, Kishida poinformował właśnie wysokich urzędników administracji o swoim zamiarze, co później zostało podchwycone przez publiczne media. Kishida został wybrany na przewodniczącego partii w 2021 roku na 3-letnią kadencję i wkrótce potem wygrał wybory powszechne. Jednakowoż jego notowania są w tej chwili bardzo niskie. Po pierwsze ze względu na skandal korupcyjny w LDP, to jest po prostu nie zgłoszono wpływów z biletów na takie imprezy partyjne. I wtedy między innymi tam uwikłano prawie 80 członków establishmentu LDP właśnie w ten skandal. 10 osób już zostało oskarżonych, prawda, w styczniu tego roku i tak dalej. W związku z tym, no to jest jakby pierwszy powód, wskazuje się właśnie, że niezadowolenie opinii publicznej z Kishidy wiązało się również z powiązaniami LDP, z byłym tak zwanym kościołem zjednoczeniowym, gdzie właśnie to się stało właśnie oczywiste po zabójstwie premiera Shinzo Abe, a także w związku ze skandalami korupcyjnymi, spadkiem wartości jena, presją inflacyjną i tak dalej, prawda? Więc to są podobno główne przyczyny. No wiadomo też, że, a właśnie, co jeszcze ciekawostka, powiedział właśnie lider partii konstytucyjno-demokratycznej, głównej partii opozycyjnej w kraju, Kenta Izumi, powiedział, jak pisze prasa japońska, że właśnie, że problemy, które sprawiały kłopoty Kishidzie, nie zniknęły, że te problemy są nadal nierozwiązane. No, przypomina się też, że to, co natomiast co będzie pamiętane na pewno Kishidzie, oczywiście oprócz tych skandali i tak dalej, to na pewno polityka zagraniczna. To znaczy, to jest tak, że pod rządami Kishidy Japonia się zremilitaryzowała, zwiększyła swoje wydatki, zresztą obiecała zwiększyć swoje wydatki do poziomu natowskiego, czyli do 2% PKB. Co więcej, no właśnie odeszła od tych dziesięcioleci ścisłego pacyfizmu, zaczęła wchodzić w różnego rodzaju układy regionalne związane właśnie ze zwiększeniem asertywności Chin w regionie. Także pod egidą Stanów Zjednoczonych Japonia zaczęła aktywnie uczestniczyć w różnych formatach, prawda, z Koreą Południową, Filipinami, Australią, no wiadomo, Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. No co więcej, właśnie w lipcu też warto powiedzieć właśnie, że Japonia i Filipiny podpisały pakt obronny, który pozwala na rozmieszczenie wojsk jednej strony na terytorium drugiego kraju, co oczywiście wobec tych permanentnych gróźb chińskich dotyczących Filipin i tych permanentnych wzajemnych zresztą prowokacji może spowodować, że Japonia na przykład pójdzie na wojnę z Chinami albo wyśle swoje wojska na przykład, czy swoją flotę gdzieś tam gdzieś pod Filipiny. Także to na pewno będzie się Kishidzie pamiętało, to jest jednak zwrot geostrategiczny w historii Japonii, praktycznie po raz pierwszy coś takiego się dzieje od II wojny światowej. No dobrze, proszę Państwa, kończymy sobie Japonię, pewnie będziemy do tego wracać, warto tylko odnotować, że tam będzie nowy premier i będziemy mieli, no właśnie, być może nową politykę, być może nie, zobaczymy. To jest akurat istotne z punktu widzenia już geostrategicznego, tak jak powiedziałem, Japonia w tej chwili odgrywa, przynajmniej w polityce amerykańskiej, w regionie kluczową rolę. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz proces, kolejna rzecz to jest proces w Ugandzie. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj, wiele osób twierdzi, że te różne trybunały, sądy nie działają, jeśli chodzi o różnego rodzaju zbrodnie, które się wydarzają teraz, czy wydarzały się kiedyś. To jest oczywiście nie do końca prawda, bo te trybunały działają, chociaż ta sprawiedliwość jest wyjątkowo nierychliwa, jeśli chodzi o tego typu działania, bo bardzo silnie też uwarunkowana politycznie, no ale są tacy zbrodniarze, którzy chodzą cały czas wolno, nawet występują w telewizji, są tacy, którzy właśnie już nie chodzą wolno, ale nie zostali skazani z jakiegoś powodu. No teraz mamy akurat, sąd w Ugandzie, który uznaje Tomasa Kwolejo, jedynego dowódcę budzącej postrach Armii Bożego Oporu, czyli LRA, który został osądzony w ogóle w tym kraju właśnie Afryki Wschodniej, uznaje za winnego licznych zbrodni przeciwko ludzkości. Tutaj sędzia, prawda, Wydziału do Spraw Zbrodni Międzynarodowych Sądu Najwyższego, który obradował w północnym mieście Gulu, tam gdzie kiedyś działała LRA, powiedział, że został uznany za winnego 44 przestępstw i niniejszym skazany. Kuoyelo został uznany za niewinnego 3 zarzutów morderstwa, a 31 innych przestępstw, znaczy zarzuty, zostały oddalone. Jego przestępstwa obejmowały morderstwa, gwałty, trotuarowanie, przepraszam, używam słów algorytmo-koszernych, poza tym grabież, porwania, zniszczenie osiedli dla osób wewnętrznie przesiedlonych. No, to jest, znaczy on został uznany winnego, nie został jeszcze skazany. To jest, wiecie Państwo, tak jak w systemie tak jak amerykańskim, czyli uznany za winnego, a potem sędzia dopiero dobiera wyrok według tego, co... według kodeksu po prostu. Ma tam dużą swobodę w działaniu. To jest tak, że była to pierwsza sprawa o te okrucieństwa, które były właśnie rozpatrywane przez specjalny Wydział Sądu Najwyższego, który zajmuje się właśnie w tym kraju zbrodniami międzynarodowymi. Kuoyelo, który został w ogóle porwany przez LRA w wieku 12 lat, zaprzeczył wszystkim stawianym mu zarzutom. On był dowódcą milicji, ale był dosyć nisko postawionym. Został aresztowany w marcu 2009 roku w Demokratycznej Republice Konga poprzez właśnie obławy sił DRK przeciwko rebeliantom z LRA, którzy uciekli po prostu z Ugandy na terytorium Konga. W 2011 roku został osądzony przez sąd, ale został zwolniony 2 miesiące później na mocy nakazu Sądu Najwyższego, który stwierdził, że powinien zostać zwolniony z tych samych powodów co tysiące innych bojowników, którym udzielono amnestii po poddaniu się. Ale to prokuratura odwołała się od tej decyzji, ponownie go postawiono przed sądem, sprawa była wielokrotnie odraczana. Sama LRA, żebyście Państwo wiedzieli, to jest taka organizacja założona przez byłego ministranta, i który się obwołał prorokiem, Józefa Koniego w Ugandzie, i to jest, ona miała celem tej jak gdyby partyzantki, bo ustanowienie właśnie reżimu opartego na 10 przykazaniach. W sumie w wyniku rebelii przeciwko prezydentowi Museveni zginęło ponad 100 tysięcy osób, co więcej ponad 60 tysięcy dzieci zostało porwanych. Zresztą ten terror, prawda, ich rozprzestrzenił się z Ugandy również do Sudanu, DRK właśnie i Republiki Środkowoafrykańskiej. To jest właśnie te słynne dzieci żołnierze, gdzie te dzieci były poddawane od najmłodszych lat, znaczy mówimy o kilkulatkach, prawda, nawet nie kilkunastolatkach, tylko kilkulatkach, które były poddawane regularnemu praniu mózgu, zresztą opracowanemu wręcz specjalnie, trochę podobnemu jak w sektach po prostu, gdzie te dzieci były później zmuszane właśnie do wykonywania egzekucji, trotuarowania i tym podobnych rzeczy. No i w zasadzie wyrugowano z nich wszelkie ludzkie odruchy, prawda? A dlaczego dzieci? Bo dzieci były łatwo kształtować, dużo łatwiej niż dorosłych. Dorosłych trzeba było przekonać, kupić, zmusić, prawda? Dzieci były dużo łatwiejsze do manipulowania i właśnie te armie dzieci, żołnierzy, to te, które są na filmach, to właśnie przede wszystkim bazuje to na właśnie doświadczeniach z LRA. No, jeżeli chodzi o Koniego, no to jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za niewolnictwo, okaleczenie, morderstwo i właśnie przymusowe rekrutowanie dzieci żołnierzy. Stany Zjednoczone oferują 5 milionów dolarów nagrody za informacje, które doprowadzą do jego schwytania. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tych bojowników w Ugandzie, to oni otrzymali amnestię rządu, natomiast właśnie Kuoyelo odmówiono właśnie takiej amnestii. Natomiast nigdy nie wiadomo dlaczego, to znaczy dlaczego akurat Kuoyelo, a nie kogokolwiek innego. No i właśnie tak samo mówi się o tym, że ten proces był generalnie mocno kontrowersyjny, ponieważ on twierdził zresztą, że nie można go, znaczy jak gdyby na nim się skupiły zarzuty wobec całej tej grupy, pomimo tego, że nie był wcale najważniejszym przywódcą. Co więcej, on twierdził, że został porwany w wieku lat 12 jako mały chłopiec i nie może być jak gdyby, i od początku był jak gdyby zmuszany, zresztą pod groźbą śmierci, do wykonywania różnych tam czynności zabronionych, więc nie można jego jak gdyby winić za to, tylko jeżeli to winić, trzeba przede wszystkim dowódców i no oczywiście Koniego, prawda, czyli lidera Ellera, a na pewno nie dzieci, które były porywane i do tego zmuszane. No więc Coelho właśnie zaprzeczył stawianym mu zarzutom, stwierdził właśnie, że tylko Kony może odpowiadać za zbrodnie Ellera i powiedział, że wszyscy w Ellera stali w obliczu śmierci za nieposłuszeństwo wobec właśnie tego Watashki, czyli Koniego. No i tak to wygląda. W każdym razie mamy, no ale tak czy inaczej macie Państwo jakiś wgląd w proces w Ugandzie, zresztą w ogóle to są bardzo ciekawe konflikty, słabo w Polsce znane, ciekawe w ogóle do badania, szczególnie z punktu widzenia no i nauk wojskowych, ale przede wszystkim nauk społecznych, prawda, bo to jest właśnie te słynne dzieci żołnierzy, jak byli kształtowani, to widziałem, że tam niektórzy studenci piszą właśnie prace takie porównawcze, Czerwoni Kmerzy właśnie versus LRA i tak dalej, prawda, jak to się odbywało. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Ten kolejny temat jest tematem bardzo wdzięcznym, to znaczy wdzięcznym, może jak zwykle tragicznym, ale jest o tyle wdzięczny, bo pojawi nam się nasz ulubiony Ben Świr w tym wszystkim. Otóż ja go nazwałem sobie umownie prowokację Ben Gwira, ale dlaczego on jest taki wdzięczny? Ponieważ to, co wyprawia tam Ben Gwir w tej chwili, oczywiście grając na nosie całemu światu, to jest coś już, to znaczy jest to już nieakceptowalne w samym państwie położonym w Palestynie. Pomimo tego, że tam w państwie położonym w Palestynie znaczna część ludności entuzjastycznie podchodzi do różnego rodzaju człowiekoeliminacji, prawda, tym bardziej, że pod ludzi nie uznaje za ludzi, w związku z tym bardziej entuzjastycznie. Natomiast to, co wyprawia Ben Świr, oburza wszystkich, znaczy od skrajnej prawicy przez liberałów aż do lewicy oraz oczywiście powoduje cały czas, jego kolejne prowokacje powodują znowu siwienie urzędników amerykańskich, ponieważ jego działania mogą wywołać konflikt na całym Bliskim Wschodzie. To, że jeszcze nie wybuchł, to jest w ogóle jakiś ewenement. No przypomnijmy, co robi w tej chwili Ben Świr? Ben Świr wdziera się razem ze swoimi osadnikami, jak to ładnie mówią, szturmuje, bo to takiego używają arabskie media, szturmuje wzgórze świątynne. No szturmuje to jest oczywiście w cudzysłowie, ponieważ zabronić wstępu może tylko policja, a policja podlega jemu, w związku z tym, zacytuję Państwu zresztą Harec, co o tym pisze. Ale przypomnijmy najpierw, dlaczego ktoś może obawiać się tego, co robi Ben Świr. Otóż 28 września 2000 roku minister wówczas turystyki państwa położonego w Palestynie, późniejszy premier, niejaki Ariel Sharon, wtargnął właśnie na wzgórze świątynne, no i tam się zaczął modlić, nie modlić, wtargnął. To spowodowało wybuch drugiej intifady, czyli powstania, które trwało przez 5 lat. Zresztą właśnie tutaj Humus wypłynął. To był właśnie pierwszy czas, kiedy zarówno zresztą Humus, jak i Organizacja Wyzwolenia Palestyny masowo używała wtedy zamachowców samobójców. To tak przy okazji. Dopiero tak naprawdę w 2005 roku, w lutym, w szczycie Sharm el-Sheikh doszło do porozumienia właśnie Sharon, Arafat i tak dalej, ale to jest zupełnie inna historia. Czyli drugie wielkie powstanie palestyńskie tam wybuchło. Co więcej, desakracja i to naruszanie tak zwanego status quo wzgórza świątynnego to jest coś, co no, Palestyńczyków to w tej chwili może mniej uderza, bo Palestyńczycy walczą tam o życie i raczej zastanawiają się, kiedy im kolejna bomba humanistyczna spadnie na głowę, jednocześnie zapisując ich oraz ich dzieci do humusu. Jak Państwo wiecie, to jest standardowym w tej chwili uzasadnieniem tych masakr. Natomiast większy problem mają kraje arabskie, no już ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Maroka, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów, ponieważ w pewnym momencie kolejna tego typu prowokacja, a to jest, proszę Państwa, mniej więcej coś takiego, nie wiem, w Polsce my jesteśmy narodem jakoś niezwykle, nie powiem, żeśmy stali się leniwi, ale w każdym razie jakoś, może ten klimat, ocieplenie nam nie służy, jakoś tacy mało nerwowi żeśmy się zrobili. Tam co nam, podatki podnoszą, no dobra, podnoszą, tam prawo łamią, nie łamią, prawda, no tam niech sobie łamią, prawda, mało co jest w stanie Polaków na ulicę wyprowadzić. A w niektórych innych, właśnie w innych krajach, to takie rzeczy właśnie typu nagłe tam podniesienie podatków o 20% i mamy milion ludzi na ulicach, premier musi uciekać helikopterem do innego kraju, którego zresztą nie chce przyjąć, więc u nas jest leniwie, no ale to tak jakby ktoś dokonał jakiejś potwornej desakracji, nie wiem, Jasnej Góry. Jeszcze na dodatek wyrzucając na kopach wiernych. Na przykład taki Ben Świr, który by tutaj do Polski przyjechał. Ja się niestety obawiam, że jeszcze dostałby ochronę u nas policyjną czy coś takiego, żeby to robić. No ale w każdym razie, gdyby to był jakiś inny kraj, wyobraźmy sobie właśnie takie miejsce święte, desakracja jego i jaka byłaby reakcja, powiedzmy, reakcja społeczeństwa, nawet jakaś taka spontaniczna. Więc tam ta desakracja tego meczetu Al-Aqsa jest przeprowadzana przez Ben-Świra regularnie, no ale szczególnie teraz, kiedy jeszcze Amerykanie zabiegają o Saudyjczyków, prawda, o to wszystko, więc im to tak rozprzestrza. Państwo nie zdajecie sprawy. Te wszystkie zabiegi, prawda, tam jeżdżą, zabiegają, przekupują, grożą, dają jakieś koncesje teraz na sprzedaż broni nowoczesnej do Arabii Saudyjskiej, byle tylko ci Saudyjczycy, krótko mówiąc, przestali chodzić na schadzki z Xi Jinpingiem, prawda, i na tą bezalkoholową gorzałę z Ławrowem, a zaczęli znowu rozmawiać z Amerykanami. A potem sobie wchodzi taki Ben Świr, wywraca stolik. Potem oczywiście co? Saudyjczycy mówią, zróbcie coś z tymi Rzymianami. Amerykanie mówią, tak, 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 oczywiście Rzymianie źle robicie, ale poza tym będziemy was popierać w każdej sytuacji, którą zrobicie źle. No i prawda, i to wraca do punktu wyjścia. I to znowu od początku tą budowlę relacji wzajemnych z Arabami trzeba znowu budować. Oczywiście możecie Państwo powiedzieć, dobra, czyli władcy, prawda, ci władcy arabscy to mają tyle wspólnego, prawda, z islamem, co mniej więcej, nie wiem, no, kogo byśmy tutaj wzięli na takiego przykład. No niechaj będzie tyle samo, powiedzmy, co Jahunatan, no. Natomiast no tak, no, oni może tak, ale oni muszą pamiętać o tym, że u nich naród jest dużo bardziej nerwowy, a siły bezpieczeństwa mają długą tradycję zabijania własnych prezydentów, królów i tak dalej, i potem stają jacyś pułkownicy na czele rządu, co się zdarzało nieraz i zdarzyć się może w każdej chwili. Więc oni mają instynkt i po prostu wiedzą o tym, że to wszystko uderza w ich autorytet, bo ulica domaga się od nich stanowczych działań, a niestety ulica już ma dosyć stanowczych słów potępienia. No to tak w skrócie. No dobra, wróćmy adrem. To jest tak, że Harec napisał coś takiego. I to jest, najpierw oddaję tą sytuację, chyba najlepiej. Cytuję dosłownie. Fakt, że Ben-Gwir nadzoruje policję, podważa zagrożenie, jakie stwarza, ponieważ policja istnieje częściowo po to, aby radzić sobie z przestępcami takimi jak on. Ale kiedy przestępcą jest sam minister odpowiedzialny za policję, to do kogo mamy się zwrócić? Po drugie, kiedy osoba zagrażająca bezpieczeństwu narodowemu jest ministrem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo międzynarodowe, to co możecie zrobić? A bezradność staje się absolutna, gdy zdajecie sobie sprawę, że nie można polegać na premierze w tej sytuacji, ponieważ to Jahunatan mianował Ben Świra, mimo że doskonale wiedział, że jest niebezpieczny. No i teraz, proszę Państwa, co się wydarzyło? Otóż wydarzyło się coś takiego, że minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Świr i jego kolega minister Itzhak Fasselrauf ze skrajnie prawicowej partii Otzma Yehudit odwiedzili Wzgórze Świątynne, kompleks Al-Aqsa, razem z dziesiątkami, a być może nawet setkami, jak było widać na tych zdjęciach wiernych, którzy odprawili tam swoje talmudyczne rytuały. Uwaga, żebyście Państwo widzieli, to jest zgodnie z porozumieniem dotyczącym tego wzgórza właśnie zabronione, czyli wszyscy mogą tam wchodzić sobie, chrześcijanie, Rzymianie, buddyści, kto tam chce, natomiast modlić się mogą tylko tam muzułmanie, prawda? Taki jest to właśnie, na tym polega status quo. No więc Ben Świr powiedział, poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie suwerenności państwa położonego na południe od Litanii. W tym miejscu naszą polityką jest zezwalanie na modlitwę rzymską, powiedział właśnie Ben Świr. No, zgodnie z ustaleniami status quo, niemuzułmanie mogą odwiedzać miejsce w tym centrum stałego miasta, nie wolno im się modlić, jednak rzymscy właśnie goście coraz częściej łamią te nakazy mniej lub bardziej otwarcie. No, będziemy mieli jakby apogeum tego wtedy, kiedy uda im się wreszcie złożyć tam ofiary, prawda, z tych biednych stworzonek, które próbują przemycać. No, biuro Yahoo Natana wydało oświadczenie w odpowiedzi na uwagi Ben Shvira, mówiąc, że status quo w tym miejscu pozostaje niezmieniony. No jak pozostaje niezmieniony, jak jest zmieniony, tak? A polityka jest podporządkowana rządowi i premierowi. Yahoo Natan, jego kancelaria pisze, na wzgórzu świątynnym nie ma żadnej polityki osobistej, ani ministra bezpieczeństwa narodowego, ani żadnego innego ministra. Wydarzenie tego ranka jest odstępstwem od status quo. No, Benny Gantz skomentował odpowiedź Yahoo Natana, mówiąc: premierze, według pana pańscy ministrowie działają wbrew pańskiej polityce w sprawach bezpośrednio związanych z naszym bezpieczeństwem narodowym. No wiecie państwo, chodzi właśnie o to, żeby ta kolejna intifada albo jakaś wojna z tego powodu nie wybuchła. Szczególnie w tych wrażliwych dniach, w których stoimy w obliczu ogromnych wyzwań. Gantz napisał też: nie ufasz swoim ministrom, a oni tobie nie ufają. Zatrzymajcie tę lekkomyślność. Jest to niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa i wysyła złą wiadomość naszym wrogom. Polityczne przetrwanie nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo państwa. Słabe potępienie zastąpi natychmiastowego odwołania uprawnień nieodpowiedzialnego ministra bezpieczeństwa narodowego, który jest zajęty prowokacjami i wyrządzaniem tylko krzywd. Tak na marginesie, żebyście państwo wiedzieli. Pojawiły się takie sugestie, i to już z kilkunastu źródeł, zresztą nawet otwartym tekstem. I Gantz, i zdaje mi się nawet Galant o tym mówił, czyli były minister obrony, obecny minister obrony, że 7 października doszło w ogóle do tej masakry, prawda, 7 października, ponieważ wtedy Ben Shvir odwołał jednostki, które miały chronić właśnie, czyli broniły granicy strefy opatrunku, i przeniósł je do ochrony swoich kolegów, prawda, neonazistów, którzy w tym czasie dokonywali pogromów i atakowali domy palestyńskie. Tam w Hawrze i jeszcze gdzieś tam się, Hawra się nazywa, prawda, ta miejscowość, jeszcze w kilku miejscowościach, gdzie tam chodzili, podpalali domy, jakieś takie tam podpalali samochody, no i potrzebowali ochrony, a ponieważ nie było wolnych jednostek, więc zostały tam przerzucone, żeby właśnie tych ekstremistów chronić, i to na polecenie Ben Shvira. To jest najściślej strzeżona tajemnica, oczywiście już od dawna nie będąca tajemnicą, no ale żeby dokumenty się pojawiły w tej sprawie i były zeznania, musi być śledztwo. Śledztwa nie ma. Dlaczego? No bo jest wojna. Dlaczego jest wojna? Bo oni będą starali się, żeby ta wojna była tak długo, jak się tylko da. Więc to, że się państwo dzieli, jakby jaki jest ten background, prawda, jakie jest to tło tego wszystkiego. No, Ben Shvir odpowiedział w ten sposób: polityka ministra bezpieczeństwa narodowego polega na umożliwieniu wolności wyznania Rzymianom wszędzie, na świecie, w tym na wzgórzu świątynnym. Minister dodał: wzgórze świątynne jest suwerennym terytorium państwa położonego w Palestynie. Nie istnieje prawo zezwalające na rasistowską dyskryminację Rzymian na wzgórzu świątynnym ani nigdzie indziej w kraju położonym na wschód od Jordanu. Na zachód Jordanu, tak jest. No, grupa reprezentująca członków rodzin zakładników przetrzymywanych w strefie opatrunku powiedziała we wtorek, że bezpieczeństwo, właśnie, że a propos właśnie Itamara Ben Shvira, wielokrotnie jego działanie uniemożliwia zawarcie umowy o sprowadzenie zakładników z powrotem i że swoimi czynami i słowami zagraża szansie na sprowadzenie ich wszystkich do domu. Jordańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło szturm ekstremistycznych, cytuję dosłownie, szturm ekstremistycznych ministrów na meczet Al-Aqsa i nazwało ich modlitwę rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, bo to jest umowa między Jordanią i państwem położonym w Palestynie, jest prawem międzynarodowym, tak? Oraz historycznego i prawnego status quo w Jerozolimie i jego świętych miejscach, odzwierciedlając naleganie rzymskiego rządu i jego ekstremistycznych członków na ignorowanie prawa międzynarodowego i zobowiązań tego państwa jako siły okupacyjnej. Teraz ciekawostka, że właśnie tutaj jest, ponieważ jest taka partia, która się nazywa Zjednoczony Judaizm Tory, to jest ta ultraortodoksyjna, to tutaj właśnie Moshe Gafni z tej partii powiedział, że jego partia będzie musiała ocenić, czy może pozostać w rządzie z ministrem bezpieczeństwa narodowego po jego wizycie na wzgórzu świątynnym we wtorek. Powiedział: szkody wyrządzone świętości wzgórza świątynnego i status quo nie dotyczą ministra Ben Shvira. Szkody, jakie wyrządza narodowi rzymskiemu, są nie do zniesienia. Wiecie państwo, tam jest jeszcze dodatkowy taki aspekt, o którym warto, żebyście państwo wiedzieli. Otóż również chodzi o to, że ultraortodoksi, ponieważ tam stała świątynia, ale gdzie ona do końca, ta świątynia na wzgórzu stała, nie wiadomo. Do momentu oczyszczenia tego wzgórza, do momentu stworzenia tych podwalin pod nową świątynię, to czerwona jałówka się kłania i cały ten ciekawy zresztą rytuał. Kiedyś może go wreszcie Państwu opiszę, bo wiem, że Państwo się tego domagacie, no ale nigdy nie ma jakby okazji. No ale krótko mówiąc, to jest tak, że jeżeli tak jest, to znaczy, że Rzymianie, którzy tam wchodzą, szczególnie ci, którzy udają tak pobożnych, nie mają tam prawa wchodzić, ponieważ mogą wejść do tego pomieszczenia, które jest najświętsze, jest całkowicie zakazane, gdzie mógł tylko wchodzić najwyższy arcykapłan. I oni mogą deptać w tym miejscu ziemię, a w związku z tym tak jakby wchodzili do tego miejsca, popełniając jakiś niewyobrażalną grzech i niewyobrażalne bluźnierstwo w ten sposób. I obrazy oczywiście w ogóle całej religii, prawda, i wszystkich Rzymian. A w związku z tym oni mówią, że w związku z tym nie wolno właśnie tam wchodzić Rzymianom do momentu dopiero ewentualnego oczyszczenia tego wzgórza. Więc dlatego się tak pieklą, krótko mówiąc, jak jeszcze to widzą. Więc jest jeszcze dodatkowo ten aspekt, a nie tylko te wszystkie polityczne, o których powiedziałem. No mamy oczywiście również to, że no właśnie Stany Zjednoczone skrytykowały ministra bezpieczeństwa narodowego za przewodniczącym modlitwą w zapalnym kompleksie meczetu Al-Aqsa, mówiąc, że zaszkodził on wysiłkom na rzecz rozmów o zawieszeniu broni w strefie opatrunku. O co mu chodziło, więc tutaj to raczej on się cieszy z tego powodu. Powiedział właśnie rzecznik Departamentu Stanu, Patel, Stany Zjednoczone stanowczo opowiadają się za zachowaniem historycznego status quo w odniesieniu do świętych miejsc Jerozolimy, a wszelkie jednostronne działania, takie jak no właśnie te, które zagrażają takiemu status quo, są niedopuszczalne. Tutaj jeszcze powiedział, to nie tylko niedopuszczalne, ale też odciąga uwagę od tego, co uważamy za kluczowy moment, ponieważ pracujemy nad osiągnięciem zawieszenia broni. No i również trzeba pamiętać, że wizyta ta sprzeczna jest z zasadami wschodniej Jerozolimy, anektowanej przez państwo rzymskie, które pozwala właśnie tylko na odwiedzanie, ale nie przeprowadzanie rytuałów. No meczet, prawda, Al-Aqsa jest najświętszym miejscem islamu, jednym z trzech, oraz jest też najświętszym miejscem judaizmu, czczonym jako miejsce starożytnej świątyni zniszczonej przez Rzymian, ale Rzymian przez Rz w 70 roku naszej ery. No dobrze, proszę Państwa, kończymy sobie z wesołym Ben Świrem i wesołymi neonazistami rządzącymi tamtym krajem. Natomiast teraz, proszę Państwa, przechodzimy sobie do kolejnego tematu. To jest ostatni temat polityczny, mamy jeszcze dwa gospodarcze. A, zdążymy, proszę bardzo. Więc jeden jest tak, że mamy serię zamachów w Beludżystanie. Ja Państwu tylko to przywołuję po to, ponieważ takie zamachy czy takie serie zdarzają się już prawie codziennie. No ale to nie ma aż tyle czasu, a po tym no nie ma sensu, bo to nie jest kronika wypadków, prawda, czy kronika terrorystyczno-kryminalna, ale żebyście Państwo już nawet na Twitterze tego nie wrzucam, bo nic innego by się nie wrzucało. W każdym razie można uznać, że Beludżystan jest i generalnie wschodnia część Pakistanu są coraz bliżej po prostu już statusu bardziej wojny domowej niż pojedynczych zamachów. Albo powstania w tym Beludżystanie, jakby go nie nazywano. Proszę Państwa, mamy tak. W sumie mamy trzy, na szczęście tylko trzy osoby zginęły, co najmniej 10 zostało rannych. Natomiast proszę zobaczyć, ile było tych zamachów. W śmiertelnej eksplozji jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych w okolicach Liaquat Bazar w Kecie, czy w Kwecie. Podczas gdy atak granatem, znaczy granat został rzucony w kierunku żeńskiej szkoły średniej, raniąc jedną osobę. Prawdopodobnie TTP w związku z tym. Władze poinformowały też, że nieznany motocyklista rzucił granatem w sklep sprzedający artykuły z okazji Dnia Niepodległości. Eksplozja spowodowała znaczne szkody, raniąc 7 osób, w tym właściciela sklepu i jego brata. Następnie atak granatem zgłoszono później właśnie w żeńskiej szkole średniej w okolicach Sariap Road. Nieznani napastnicy rzucili granat w pobliżu bramy szkoły, uszkadzając część budynku, raniąc strażnika. Oddzielny wybuch bomby został właśnie zdalnie odpalanej, został zgłoszony na stadionie Bugti w Harran. Nie było żadnych ofiar. Kolejny atak granatem, czy ktoś jechał po prostu i rzucił granat, był wymierzony w posterunek kontrolny Sił Bezpieczeństwa w Park Jur, również bez żadnych ofiar. Późnym wieczorem, znowu we wtorek, dwie osoby zginęły, 3 zostały ranne w wyniku eksplozji w dwóch domach w dzielnicy Kili Deba w Kwecie. Policja poinformowała, że nieznani motocykliści rzucili 3 granatami z wyrzutni tym razem w kierunku stadionu Ayub, gdzie odbywały się zawody kulturystyczne. 2 ładunki wylądowały w domach, 3 eksplodował na prywatnym parkingu. Prawda? No i mamy zabitych i rannych. To macie Państwo jeden dzień z życia Beludżystanu i tak już jest w tej chwili codziennie. Także jest tam w tej chwili, to jest bardzo piękne miejsce, natomiast jest tam już w tej chwili skrajnie niebezpiecznie, bo tych zamachów to nie jest jeden zamach dziennie, czy jeden na tydzień, jak kiedyś był, tylko macie Państwo proszę zobaczyć całą serię i to jest tak dzień po dniu. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy sobie do takich, ponieważ Państwo prosicie, żebym co jakiś czas oprócz tych informacji politycznych podawał trochę też informacji gospodarczych z tych krajów, o których opowiadam, więc będę co jakiś czas o tym opowiadał, szczególnie jeżeli będzie to coś ciekawego, coś spektakularnego. Mamy, proszę Państwa, nowe prawo zapowiedziane, nowe prawo inwestycyjne w Arabii Saudyjskiej. Otóż minister do spraw inwestycji Khalid Al-Falih ogłosił, że nowe znowelizowane przepisy prawa inwestycyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych zaczną obowiązywać od początku 2025 roku. No i oczywiście powiedział, że prawo oferuje inwestorom bezprecedensowe możliwości i ma wzmocnić pozycję królestwa jako wiodącego globalnego miejsca inwestycji. Powiedział, zaktualizowane prawo jest rozszerzeniem wielu środków rozwojowych podjętych przez królestwo i potwierdza jego zaangażowanie w zapewnienie atrakcyjnego, wspierającego i bezpiecznego środowiska dla lokalnych i zagranicznych inwestorów. No, to prawo zostało zatwierdzone właśnie przez Radę Ministrów Arabii Saudyjskiej. Ono jest zgodne z założeniami reform w ramach wizji 2030 i Narodowej Strategii Inwestycyjnej. No przede wszystkim chodzi tutaj o przeciwdziałaniu spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pomimo globalnego ich spadku, przyciągnięcie ich po prostu do Arabii Saudyjskiej. Al-Falih powiedział, że zaktualizowane prawo potwierdza zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla inwestorów. Powiedział też, że kierunek polityki określony w wizji 2030 pozwala inwestorom inwestować z pewnością i rozwijać się z pewnością w czasie, gdy wiele innych rynków doświadcza znacznej zmienności. Zaktualizowane prawo inwestycyjne opiera się na rozległym programie dywersyfikacji, od poprawy jakości życia po środki inwestycyjne, takie jak tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. No, generalnie twierdzi się właśnie, że prawo jest zgodne z zaleceniami Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Światową Organizacją Handlu i innymi dwustronnymi traktatami lub zobowiązaniami międzynarodowymi. I teraz to jest tak, że to zaktualizowane prawo według komunikatu saudyjskiego opiera się na następujących pryncypiach. Po pierwsze, rozszerzone prawa inwestorów. Inwestorzy będą mieli zapewnioną praworządność, uczciwe traktowanie, prawo własności, ochronę własności intelektualnej oraz swobodę zarządzania inwestycjami i bezproblemowe transfery funduszy, co jest bardzo ciekawym fragmentem. Po drugie, przejrzystość i jasność. Zaktualizowane prawo łączy prawa i obowiązki inwestorów w ramach ujednoliconych ram prawnych zgodnych z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Po trzecie, zapowiedziano złagodzone ograniczenia regulacyjne, uproszczona rejestracja ma zastąpić międzynarodowe licencjonowanie inwestorów. Po czwarte, usprawnienie procedur i zarządzania poprzez dedykowane centra usług ułatwiające transakcje rządowe i usprawniające procesy inwestycyjne. Po piąte, uczciwa konkurencja, prawo promuje uczciwy i konkurencyjny rynek, na którym prywatne przedsiębiorstwa mogą prosperować, jak to ładnie powiedziano, w dynamicznym i innowacyjnym ekosystemie. Po szóste, to jest szóste pryncypium, to jest wyrównywanie szans, równe traktowanie proceduralne bez uprzedzeń wobec inwestorów krajowych lub międzynarodowych. No i siódme, skuteczne rozstrzyganie sporów, dostęp do najlepszego w swojej klasie rozstrzygania sporów we współpracy z Saudyjskim Centrum Arbitrażowym i innymi podmiotami stowarzyszonymi. To jest tak, że tutaj wskazuje się, że to jest tylko element szerszej strategii. Tutaj mówi się o tym, że środki proinwestycyjne wprowadzone przez Arabię Saudyjską w ostatnich latach obejmują m.in. ustawę o transakcjach cywilnych, ustawę o udziale sektora prywatnego, prawo spółek, prawo upadłościowe oraz prawo o specjalnych strefach ekonomicznych. No i właśnie te wszystkie inicjatywy, jak twierdzą właśnie Saudyjczycy, przyczyniły się do szybkiego wzrostu inwestycji. To jest tak, że brutto nakłady na kapitał wzrosły wzrosło 74% od 2016 roku do prawie 300 miliardów dolarów w 2023, a napływy inwestycji bezpośrednich 7,5 miliarda dolarów mniej więcej. Oczywiście w 2017 do prawie 20 miliardów w 2023. Saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosło 61% do 215 miliardów dolarów w ciągu 6 lat. No i minister właśnie Al-Falih powiedział, że saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosło właśnie o tyle. Powiedział, przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosło 158% w 2023, no i tak dalej, tutaj właśnie przytoczył te dane. Powiedział też, że w ciągu ostatnich kilku lat wdrożono ponad 800 reform gospodarczych mających na celu zwiększenie globalnej konkurencyjności królestwa. Tutaj jeszcze powiedział, że wszystkie te i inne reformy przyczyniły się do zwiększenia całkowitej akumulacji kapitału stałego, aby osiągnąć prawie 300 miliardów dolarów w 2023. Również przypomniano, że ta zaktualizowana teraz ustawa inwestycyjna wzmocni tworzenie konkurencyjnego środowiska inwestycyjnego, to jest w dziedzinie budownictwa, tak? Prawo przyczyni się do osiągnięcia aspiracji kierownictwa rządu do budowy inteligentnych i prosperujących miast, ułatwiając inwestycje w celu zapewnienia zintegrowanych usług w sektorach gmin i mieszkalnictwa. No dobrze, i to tak naprawdę tyle. Jeżeli Państwa to zainteresuje, mogę trochę pogłębić, ale ponieważ nie wszystkich interesuje problematyka gospodarcza, więc na razie zostawię to tutaj. Możecie Państwo sobie poszukać, znaleźć również teksty tych ustaw, zostały opublikowane. Proszę Państwa, i ostatnia informacja dzisiaj, to jest informacja, też ciekawostka a propos Turcji, ponieważ Turcja, jak ostatnio Państwo może zauważyliście, się wyjątkowo uaktywniła, jeśli chodzi o arenę międzynarodową przede wszystkim. Otóż, uwaga, mamy informację z teraz praktycznie, że turecki Ilport zainwestuje 1 620 milionów dolarów w dwa porty w Salwadorze. To jest, dokładnie mówiąc, w rozbudowę tych dwóch portów i będzie nimi zarządzać wspólnie z lokalnym zarządem portu. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele napisał, że inwestycja jest częścią szerszego planu ożywienia gospodarczego. No, Ilport, który zarządza również portami w Gwatemali, Ekwadorze, Peru i w Europie, zamierza zainwestować w Acajutla, największym porcie Salwadoru, żeby potroić jego przepustowość. Zainwestuje również w remont La Union, portu na wschodzie kraju, który jest zamknięty od czasu zakończenia jego budowy w 2008 roku. Ponieważ przed otwarciem portu konieczne są prace pogłębiarskie, aby umożliwić wpływanie do niego większym i cięższym statkom. Ilport i Salwadorska Autonomiczna Komisja Wykonawcza Portu będą wspólnie obsługiwać dwa porty na podstawie 50-letniej koncesji dla każdego z nich, zgodnie właśnie z tym, co powiedział Bukele. Acajutla przetransportowała w tym roku ponad 3,1 miliona ton ładunków, zgodnie z oficjalnymi danymi. Inwestycja tureckiego holdingu jest uważana w tej chwili za największą prywatną inwestycję w historii w ogóle Salwadoru. Tutaj ambasada Turcji w Salwadorze napisała: gratulujemy Ilport Holding, który dokonał największej prywatnej inwestycji w historii Salwadoru i mamy nadzieję, że inwestycja ta będzie korzystna dla obu krajów. Ciekawostka jest taka, że salwadorskie prawo zezwalania na wspólne koncesje tylko na okres do 40 lat, a w sumie to będzie przez 100 lat. To wstępne porozumienie, ale to jest spowodowane właśnie tym, że to porozumienie to nie jest koncesja dla zagranicznej firmy, tylko to jest korporacja o gospodarce mieszanej, która w związku z tym omija ten limit prawny. Ach, dobrze, proszę Państwa, jeszcze żeśmy nie przesadzili, to mam jeszcze ostatni, bardzo krótki temat, ale to jest dosłownie z ostatniej chwili się pojawiło. Otóż ciekawostka. Podczas ostatniej spotkania, to już teraz się przenosimy tylko na chwilę do Iraku, no niestety znowu do problematyki ewentualnej wojny, ataków i tak dalej, ale w pewnym specyficznym kontekście. Otóż doszło do spotkania między Blinkenem i premierem Iraku Mohammadem Shia al-Sudanim. I uwaga, w wyniku tego premier Iraku zobowiązał się, że wojsko irackie będzie broniło doradców, czyli krótko mówiąc wojska amerykańskie i wojska międzynarodowej koalicji. To jest tak, że on wygłosił to swoje oświadczenie właśnie o tym, że będą Irakijczycy bronili Amerykanów, którzy są atakowani przez siły irackie, więc w ogóle to jest kuriozum. Ale co ciekawsze, siły bezpieczeństwa uwolniły podejrzanych o atak na bazę Ain al-Asad, w której stacjonują amerykańscy żołnierze, no i nie tylko amerykańscy, jak wiemy. Sudani właśnie rozmawiał z Blinkenem, który właśnie odwiedza Bliski Wschód, ale odroczył tę wizytę z powodu niepewności właśnie w regionie. No i Sudani i Blinken omówili wzmożone napięcia właśnie w regionie. Oświadczenia biura premiera napisano, że podkreśli on początkowe stanowisko Iraku w sprawie prawdziwych przyczyn niestabilności, którymi są państwo położone w Palestynie i agresja na strefę opatrunku. I również Sudani wezwał główne kraje i agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za położenie kresu zbrodniom popełnianym przeciwko narodowi palestyńskiemu. Wezwał też do pociągnięcia do odpowiedzialności i osądzenia osób naruszających prawo międzynarodowe za zbrodnie przeciwko ludzkości. Domagał się też zakończenia strasznego barbarzyństwa i zakończenia naruszeń suwerenności krajów regionu. Sudani powiedział też zobowiązanie Iraku do zapobiegania wszelkim działaniom, które mogą podważyć stabilność lub narazić doradców międzynarodowej koalicji na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Właśnie, czyli tutaj rozmawiali ewidentnie o tych atakach na bazy amerykańskie, które zaczynają być już w tej chwili coraz częstsze. Co więcej, jeszcze Państwu powiem jeszcze jedną sprytną rzecz. Otóż do tej pory było tak, że do tych ataków przyznawała się jakaś milicja. W tej chwili oni w ogóle nie wydają takich komunikatów po to, żeby nie ułatwiać ewentualnych działań odwetowych. No, Sudani podkreślił też trwającą komunikację między Bagdadem a Waszyngtonem w celu zakończenia misji koalicji w Iraku i ustanowienia dwustronnych stosunków bezpieczeństwa, które wzmocniłyby bezpieczeństwo i stabilność. No, Departament Stanu ze swojej strony powiedział, że Blinken i Sudani mówili o trwających wysiłkach dyplomatycznych na rzecz promowania stabilności w regionie i znaczeniu zapobiegania eskalacji. Czyli tego o tam wszystkiego o państwie położonym w Palestynie Blinken już nie usłyszał. Pewnie jakieś zakłócenia na łączach. No w każdym razie tutaj jest, przypomina się też, że minister spraw zagranicznych Iraku Fuad Hussein otrzymywał bezpośrednie kontakty z amerykańskimi urzędnikami, żeby zapobiec eskalacji i wciągnięciu Iraku w konflikt, po tym jak właśnie Komitet Koordynacyjny Irackiego Oporu oświadczył, że odpowie na każdy amerykański atak na Iran, jeżeli Iran wykorzysta iracką przestrzeń, jeżeli Stany Zjednoczone wykorzystają iracką przestrzeń powietrzną do ataku na Iran. Natomiast to też te rozmowy pokazują, że Irak jest zainteresowany rozwijaniem swoich powiązań z Waszyngtonem w dziedzinie gospodarki, polityki, edukacji, technologii, klimatu i tak dalej. Natomiast no, nie są specjalnie zainteresowani tym, żeby wojska amerykańskie dalej tam przebywały. Tym bardziej, że właśnie do tych ataków dochodzi coraz częściej. No i właśnie to jest ważna rzecz, że teraz prasa, ja to akurat znalazłem w irackiej prasie, że tam poproszono ten dowództwo operacji połączonych, prawda, z prośbą o komentarz, dlaczego uwolniono tych, których zatrzymano w związku z podejrzeniem, że to oni zaatakowali tą bazę Ain al-Asad. Odmówiono komentarza. Tak, także mamy rozmowy iracko-amerykańskie. Irakijczycy mówią o zbrodniach, o państwie położonym w Palestynie, o konieczności zakończenia wojny w strefie z opatrunku, natomiast Amerykanie mówią o właśnie o współpracy i wysiłkach dyplomatycznych na rzecz promowania stabilności w regionie. Tak? I generalnie strony się zgodziły co do tego, że Irakijczycy będą chronili, bronili amerykańskich doradców w Iraku. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle, także dużo tematów, ale udało mi się o wszystkich opowiedzieć jeszcze w miarę rozsądnym czasie. Przypominam tylko Państwu na zakończenie, patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma twierdzi, że jest to znakomita lokata kapitału i oczywiście linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Co więcej, no, przypominam Państwu oczywiście o wspieraniu na Patronite, odnawianiu też subskrypcji na Patronite. Ona się niestety nie odnawia automatycznie, trzeba to robić ręcznie, więc warto sprawdzić, czy Państwo macie ją, czy też nie. Przypominam też, że odcinki specjalne pojawią się nam we wrześniu, no teraz niestety już przed moim zniknięciem na 2 tygodnie, chociaż ja, proszę Państwa, będę miał z sobą laptopa, tylko nie wiem, czy będę w stanie fizycznie jak gdyby nagrywać odcinki. Być może zrobię tak, że będę nagrywał co jakiś czas wersję audio, po prostu bez wideo, wtedy będzie dużo łatwiej to wgrać na YouTube'a niż 10-gigowy odcinek wideo po prostu. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. No i pamiętamy, Alki Laptan Bachu, Alkafi Lattasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra.
Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.